Zaczniemy nieoficjalnie, bo jesteśmy hardkorami.
No dobra. Forum o gadce. Chciałem powiedzieć cyklicznym podcaście forumowiczów bloga Poligamia, ale niestety ostatnimi czasy nie udało nam się tej cykliczności zachować. Dlaczego to za chwilkę powiem. Może najpierw przywitajmy się tradycyjnie, czyli ja jako prowadzący, Sir Mike, jestem tutaj z wami. Ze mną jest również Marcin, czyli Tartak, i Wojtek, czyli Kubar.
Dzień dobry.
Witamy wszystkich. Tak jak powiedziałem na wstępie, musimy się chyba wytłumaczyć, dlaczego nas nie było aż 2 miesiące.
No wiesz, z nas dwóch chyba ty masz więcej do tłumaczenia.
Tak, myślę, że wszyscy ci, którzy śledzili mojego blipa i Twittera przez ostatnie tygodnie, doskonale...
Przez ostatnie pół roku
doskonale wiedzą, o co chodzi. Chodzi o internet, czyli po prostu nie miałem dostępu do internetu, a przeprowadzka i przełączenie linii najpierw od jednego operatora, potem od drugiego, do umowa i tak dalej, wszystko się to strasznie przeciągało, no ale w końcu jest i mam nadzieję, że już teraz nie będzie problemów. W sumie mieliśmy ten podcast nagrać już jakieś 2-3 tygodnie temu, ale teraz Marcin będzie się tłumaczył dlaczego.
No chwilę po tym, jak ty zadbałeś o swój internet, to mój komputer odmówił posłuszeństwa. W związku z czym musiałem się z nim obrazić już na stałe, pozbyć się go i zaopatrzyć się w całkiem nowy. Z którego teraz właśnie nadaję.
Już działa świetnie, tak? Tak naprawdę dzisiaj mamy duże problemy także z nagraniem tego podcastu, ale to tym razem nie nasza wina, albo nam się tak wydaje. Ponieważ mamy troszeczkę problemu ze Skype'em, mam nadzieję, że to, co my teraz mówimy, będziecie mogli usłyszeć na tym podcaście, a nie tak. Będziemy mówili sobie do ściany na przykład.
Okazało się, że to, co ekipa Skype'owa powtarzała dość często, że nie mogła nagrać z tego względu, że im Skype na to nie pozwalał, okazało się o dziwo prawdą.
Bogowie internetu są na nas źli.
No niestety, ale to pewnie właśnie, pewnie dlatego, że wykupiłeś wszystkie gry.
To powinno wspierać bogów internetu, a nie denerwować ich.
Dobra. No przez te 2 miesiące nagromadziło nam się w sumie sporo tematów na forum, ale postanowiliśmy, że nie będziemy odkopywać tych starych, tylko zajmiemy się rzeczami bieżącymi, no ponieważ większość ludzi już pewnie nie chce wracać do jakichś staroci. Jedyną starość, którą warto by było powiedzieć, to jest chyba tylko to, że ten stand pod kierownicę, którego byliśmy patronem medialnym, udał się, tak? I z tego, co pamiętam ze zdjęć, naprawdę fajnie to wyszło. I myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć powrót to znaczy, do starych tematów.
Padła jeszcze propozycja, żeby trochę powiedzieć o Batmanie, ale chyba odpuścimy.
Właśnie nie będziemy tego Batmana już dalej ciągnąć.
Ja pamiętam, że kiedy ostatni raz grałem w Batmana, to mogłem robić sobie spacery w krótkich spodniach, co teraz byłoby niezdrowe.
Właśnie, to już no średnio w tych krótkich spodniach. Chociaż powiem wam, że u mnie pogoda jest całkiem fajna i jest kilkanaście stopni cały czas. Nie ma problemu.
Ale mimo wszystko Batmana odpuszczamy.
Oczywiście Batmana odpuszczamy. Mamy jeszcze jedną rzecz zaległą, czyli to, co nie udało nam się poprzez nasze problemy głównie i tak się odwlekło, a mianowicie konkurs na logo naszego podcastu, który no, ludzie nadesłali mnóstwo propozycji i tak naprawdę nie zdążyliśmy, bardzo mnóstwo, nie zdążyliśmy tego konkursu rozwiązać.
Trzeba było zastosować outsourcing i zatrudnić zewnętrzną firmę, która rozstrzygnie konkurs, tak?
Oczywiście. Mnóstwo. Naprawdę mieliśmy straszny, ciężki orzech rozgryzienia z tym konkursem, ale oficjalnie możemy powiedzieć, że najbardziej podobały nam się prace użytkownika, który się nazywa Wiewiorek, albo Wiewiórek, nie wiem, czy tutaj z bez polskich znaków, czy nie. Najfajniejsze według nas i wybraliśmy jako obrazek podcastowy wybraliśmy tą taką buźkę ze słuchawkami, która mówi formogatka. Ja myślę, że w większości formowiczów też się ten obrazek najbardziej podobał. No i...
Gratulujemy, no, gratulujemy i nagrody wyślemy pocztą.
Tak, nagrody, których miało nie być, wyślemy pocztą, tak jak zresztą było.
Mamy nadzieję, że wywiórek zdaje sobie z tego sprawę, że tym samym zrzeka się praw do rysunków w zamian, nie dostając nic poza wirtualnym uściskiem naszej ręki.
A może się kiedyś spotkamy i uściśniemy sobie dłoń w tak zwanym realu.
Może.
Dobra. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o zaległości. Mam nadzieję, że nic nie pominęliśmy. Jeżeli pominęliśmy, to pewnie w komentarzach nam to wytkniecie. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj sporo tematów. W sumie mamy ich 9 plus standardowy temat, w który graliśmy. Gry, w które graliśmy oczywiście. Nazbierało się tego troszeczkę, także będzie co opowiadać. Zacznijmy może od tematu, który w sumie bardzo burzliwą dyskusję wzniósł w ostatnimi czasy, czyli chodzi o nowe forum, które pojawiło się na Poligami. Generalnie wygląda to tak, że wszyscy na to forum zaczęli narzekać. Geneza tego samego powstania forum jest chyba wszystkim znana. Ja myślę, że nie trzeba tego przytaczać. Wolałbym się skupić na reakcjach użytkowników i na naszych odczuciach, jak to forum wygląda. Generalnie taki wątek założył Mitos odnośnie nowego forum. No, był pierwszy, podejrzewam, że mógł być to równie dobrze każdy inny, ponieważ ten temat był jednym z gorących tematów. On zaczął takim pytaniem, czy to jest jakiś żart, te forum jest afunkcjonalne, nieczytelne, kto to w ogóle wymyślił. No i taka nadzieja tak, że będzie istniało jedynie obok, a nie zamiast nowego. Że forum będzie istniało, że będzie istniało obok. Bo jeśli to forum ma zastąpić stare, to on wraca na PLRS gry komputerowe. No i teraz pytanie, czy taka zewnętrzna ingerencja w community Poligami jest akceptowana?
Przez samo community?
No przez samo community chyba średnio.
No myślę, że ilość i jakość i wydźwięk komentarzy mówią same za siebie, prawda?
Mhm, tak jest. No, Don Simon napisał, że to takie chyba bardziej dla śmiechu jest to forum. Rozumie, że jest darmowe, znaczy, że tu to obecne jest darmowe, niebezpieczne i nie da się wepchnąć tylu reklam, ale to nowe to jest po prostu bieda. No. Tutaj też mu wtóruje parę osób i mówiło, że to jest budowanie społeczności, ale przegrało z reklamami, tak? Czyli chodzi o to, żeby były reklamy, no nie wiem.
To znaczy, mnie osobiście sama kwestia reklam tak bardzo nie boli, no bo
dokładnie.
Nikt nie chce pracować charytatywnie, a serwis musi, nawet jeżeli nie zarabiać, to musi przynajmniej pieniądze, które można z niego czerpać, mogą zwracać koszty utrzymania.
Oczywiście.
I sama kwestia reklam mnie tak bardzo nie boli, ja bym się też nie obraził, gdyby jakiś baner reklamowy pojawił się na starym forum. Natomiast mam wrażenie, że nazywanie tego nowego tworu forum jest trochę na wyrost, bo w moim odczuciu to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić z komentarzami, ale to, żeby nazwać to forum, to brakuje mi tam przynajmniej pół tuzina innych kluczowych opcji.
No, tym bardziej, że wydaje mi się, że większość ludzi jest przyzwyczajona do takich standardowych engine'ów, tak jak mamy to nasze obecne, stare już forum. No i jakoś tak się wszyscy przyzwyczaili, że tam mogą sobie wrzucić trochę obrazków. No jakoś tak fajnie to wygląda. Tam to nowe forum rzeczywiście jest bardzo biedne funkcjonalnościami, odstaje. No to jest po prostu takie, żeby na szybko wrzucić jakiś komentarz i tak naprawdę po ilości wiadomości, które tam się pojawia, no widać, że jednak chyba niezbyt się przyjęło.
No nie, no oni pisali, żeby nam tam to rozbudowywać, prawda?
Tylko jasne.
Nie wiem, jak można rozbudować forum, w cudzysłowie, które jest oparte na drzewku, prawda?
No właśnie.
No nie za bardzo. Zwłaszcza zwróć uwagę na to, że to jest oczywiście silnik i propozycja Agory. A Agora takich partnerskich stron działających na tej samej zasadzie, domyślam się co, i Poligamia ma mnóstwo.
Oczywiście,
bo są
no,
jakieś
kozaczki,
niekozaczki, pudelki i tak dalej. Nie kojarzę teraz tych wszystkich nazw, ale okay. Są przecież serwisy tematyczne związane z Agorą i one wszystkie korzystają z tego silnika i robią to od dłuższego czasu i żaden z nich nie rozwinęło się w tym kierunku, o którym się mówi, więc wątpię, żeby dla poligami tylko ten silnik miał się rozwijać.
Tak, tutaj większość głosów była przeciwna, chociaż pojawiały się takie przebłyski pozytywne. Tutaj na przykład tak trochę śmiesznie Lutosław podszedł do sprawy, licząc na to, że na nowym forum zadomowi się cała ta tak zwana trollowa śmietanka z komentarzy i będą sobie tam dyskutować o nie wiadomo czym, a na starym forum zostanie stara porządna ekipa, której z przyjemnością wypowiedzi się czyta, więc...
No powiem ci, że ja też odnoszę takie wrażenie, że na to nowe forum zagląda i komentuje ta część, która była bardzo aktywna w komentarzach, a której nie widziałem na starym forum. Mhm. Moja jedyna obawa jest taka, że koniec końców stare forum padnie, bo ani nie będzie miał się kto opiekować, a ani nie będzie miał na to czasu i wtedy będziemy zmuszeni się przenieść tam.
Mhm. Właśnie, co się stanie, jak padnie forum, tak powiedzmy, coś poważnego, prawda? Kto się zajmie...
No właśnie,
przywróceniem tego, jeżeli w ogóle jest ktoś teraz, kto odpowiedzialny za to.
Zapewne będzie działać do pierwszego poważnego padu.
tak jak wódz naczelny poligami, czyli Piotrek Gnyb pisał, że nikt nie ma zamiaru wyłączać tak tego starego forum. Jeżeli coś się w tym temacie zmieni, no to on nie będzie tego ukrywał oczywiście i tak dalej. Stare forum póki co zostaje, nikt nas z tego forum nie wygania i tak dalej.
Nie, okej, wyłączać, prawda, ale co się stanie, jak ono padnie z jakichś tam technicznych powodów?
No właśnie, tutaj może być problem. No, będzie trzeba stawić temu czoła, myślę, za jakiś czas. Bo takie pady jednak się zdarzają i to wbrew pozorom zostawienie samopas czegoś, to prędzej czy później skończy się tym, że się skończy po prostu. No i będziemy pewnie musieli się przenieść na nowe forum albo postawić jakieś inne. Tak prawdę mówiąc, utrzymanie takiego forum nie jest jakimś wielkim problemem. Parę osób pisało, że jakby co mogą pomóc w utrzymaniu, więc ja myślę, że nie ma się czego obawiać.
Trzymamy kciuki, żeby nie padło.
Tak, oczywiście, trzymamy kciuki, żeby nie padło. Od razu musimy powiedzieć, że forum Ogatka, którą nagrywamy, chyba raczej będzie się odnosiła głównie do tego starego forum.
Musi, bo ja na to nowe w ogóle nie zaglądam.
Dokładnie, no wydaje mi się, że większość z ludzi, którzy już są starzy starzem, że tak powiem, jednak na tym starym forum siedzą i tam dyskutują i te dyskusje w większości są na fajnym poziomie i fajnie się to czyta, także...
Nie, no ja myślę, że tak długo jak odnośnik do starego forum nie zginie z głównej strony, no to jest szansa, że to forum będzie istnieć, no bo kąpanie się we własnym sosie też jest niezdrowe. Także miejmy nadzieję, że od czasu do czasu też ktoś nowy tutaj trafi.
Pewnie. No dobra, w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby forum nie padło i będziemy dalej na nie pisywać, dalej będziemy je czytać. Dobra, druga...
Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zmieniać nazwy naszego podcastu.
O właśnie, na przykład...
Staro forum Ogatka. Forum o Starogatka.
Forum o Starogatka. No właśnie, jasne. Drugą taką społecznościową rzeczą, którą chcieliśmy dzisiaj poruszyć, to jest bardzo fajna inicjatywa użytkownika Oksywiedeusz, czyli nasz wspólny komiks Polifamily, tak? Czyli autorska seria mikrokomiksów o poligami. Autor pisał, że natchniony poligatkami, mam nadzieję formogatkami też i ogólnie całą taką atmosferą poligami, postanowił zrobić komiks. No i zatytułował go Poligamia Family. Mówi, że jeżeli się spodoba, to będzie więcej i lepiej. Jak wy postrzegacie takie coś? No mi generalnie się bardzo to podoba i chyba większości użytkowników na forum także.
Nie no, fajna jest rzecz, że coś się dzieje na forum, prawda? Że nie panuje jakaś stagnacja, tylko coś nowego się co chwilę tworzy. Mamy nasz podcast, teraz mamy komiks.
Tak.
No, dobrze. Dobrze, tylko trzymać kciuki, żeby jak najdłużej.
Mhm. Generalnie tutaj bardzo, bardzo fajne jest to, że już w tym pierwszym odcinku ja też miałem takie wrażenie, tak samo jak użytkownik BloodErgo, czy BloodErgo, nie wiem jak powinienem to czytać, że od razu można rozpoznać całą rodzinę na tym podcaście, tak? Czyli każdy ma jakiś tam ten swój charakterystyczny atrybut, tapczanowa czapeczka i kanapa, tak? Czy charakterystyczne włosy Piotrka. Wszystko jest na swoim miejscu, mi się wydaje, także bardzo fajnie to wygląda. Generalnie wszyscy czekają na więcej, no i...
Nie, no dobrze, że ma, wiesz, mi się podoba to, że komiks ma swój jakiś taki styl, prawda?
Tak,
ludziki
tak.
Są narysowane, a nie na przykład, że to są te takie kreskowe ludziki. Mhm. Tylko z chmurkami, no bo to...
Nie, znaczy wyraźnie widać, że ktoś musiał włożyć w to więcej pracy niż tylko, prawda, stworzyć szkielet, do którego może przyłączyć tekst. No
dokładnie, o tym właśnie mówię.
Jednak przygotowanie tych kadrów kosztowało trochę wysiłku.
Na pewno. Ja wczoraj widziałem, że miał się pojawić już lada chwila chyba trzeci odcinek, ale autor chyba był bardzo śpiący czy coś w tym stylu. Jakoś powinien się pojawić, a może już się pojawił w tej chwili, nie wiem, nie sprawdzałem dzisiaj, także...
No pamiętajmy, że to wszystko, tak samo jak i Formogatka, to są inicjatywy oddolne i...
Oczywiście.
Przygotowane w wolnej chwili.
Pewnie, ale community na pewno na tym korzysta, także...
Jak najbardziej.
Jak najbardziej trzymamy kciuki, żeby inicjatywa się ciągnęła dalej. Co mamy dalej w naszym rozkładzie jazdy? W naszym rozkładzie jazdy dalej jest Kane & Lynch.
Zgadza się. Kane & Lynch w odsłonie drugiej. Temat założony przy okazji dwóch teaserów, które pojawiły się niedawno w internecie. Mhm. Temat założył Marvelous i zaczął go tak. Druga część została już jakiś czas temu potwierdzona. Czyżby pierwszy teaser, dam sobie głowę uciąć, że widzę tam tytułowe duo. Tu wkleja linki do teasera. Jedynka mimo swoich wad zapewniała mi kilka godzin. Dosłownie dobrej rozgrywki. Niebanalna fabuła, wyraziści antybohaterowie, brak przesłoconego happy endu. Tego samego oczekuję od kontynuacji. No i pod tym wpisem pojawiło się kilka komentarzy. Pomijam te, które, prawda, ograniczają się tylko i wyłącznie do plus jeden, tak, i jednozdaniowych potwierdzeń zainteresowania, ale faktycznie mimo wszystkich tych wad, którymi obarczona była pierwsza część, to jest, odnoszę takie wrażenie, że ogólnie pozytywnie się większość ustosunkowała do tego teasera. Jak się wam podobał?
Znaczy, ja generalnie powiem, że Kane & Lynch jako sama gra, nawet pierwsza część, bardzo mi się podobała, w przeciwieństwie chyba do większości, której ta gra się jednak nie widziała. No, z tego co widziałem recenzje i tak dalej, to wszyscy jakoś tak narzekali. Ja kiedyś zagrałem w demko, to były w ogóle moje początki z Xboxem, no i bardzo mi to przypadło do gustu, ten teaser i ten drugi również, także generalnie chyba będę czekał na tą grę. Ja lubię takie lekkie strzelanki jakieś, chociaż nie wiem, czy ta druga część będzie już taka lekka.
Znaczy, ja nie wiem, czy w ogóle można powiedzieć, że pierwsza część była lekka, no. Jeżeli chodzi o fabułę, prawda?
Jeżeli chodzi o fabułę, to może rzeczywiście nie było aż tak lekko, ale sama rozgrywka jakaś chyba była tak mało wymagająca, bynajmniej miałem takie wrażenie.
Znaczy, ona była wymagająca nie dlatego, że programiści postawili sobie, czy też przy pracach koncepcyjnych postawiono sobie takie zadanie, żeby była trudna, tylko mam wrażenie, że ze względu na to, że była bardzo, że sterowanie było bardzo toporne, to z tego względu była trudna.
Tak, troszeczkę tak, tu masz rację. No ale jakoś tak w ciągu gry to za bardzo nie przeszkadzało. Wydaje mi się.
Przytoczę post użytkownika DoubleR, który pisze tak. Totalnie dziwaczny filmik. Na Golasa pod ostrzałem i jeszcze owczarek im goni. Nie zdziwiłbym się, gdyby to była wina Lyncha. Właśnie bardzo mi się podoba to, że te filmy są, że tak powiem, odjechane. To znaczy odrealnione, całkowicie wyjęte z kontekstu. Sytuacja jest tak absurdalna i niemożliwa, a do tego nie wiemy, o co chodzi. I wydaje mi się, że...
Dlatego idealnie pasuje, prawda, do Kane'a.
No idealnie, idealnie pasuje. Bardzo mi się podoba to, że nikt nie pokazuje mi, nie wiem, kolejnej informacji o tym, że będzie 12 tysięcy broni, że Lynch będzie miał teraz nos zrobiony ze 100 poligonów, a nie z 50. Tylko jest taki totalnie odjechany film.
Wszystko się zgadza.
Znaczy to, co mówisz, to pewnie się pojawi gdzieś tam przed grą, bo to zawsze się pojawia, prawda? Prędzej czy później.
Nie, no jasne, tak. No,
ale te pierwsze takie właśnie, pierwsze teasery, pierwsze jakieś takie wzmianki o grach są najlepsze moim zdaniem. A zwłaszcza takie, które są totalnie odjechane.
Tak, żeby nie było potem tego zbyt dużo, bo mnie denerwuje ostatnio to, że przed premierami za dużo jest takich właśnie trailerów, jakichś gameplayów już potem całych, także dostajemy grę i tak naprawdę 70% rzeczy już wiadomo, połowę najfajniejszych scenek już żeśmy widzieli, także...
Z tego względu, na przykład...
To jest temat rzeka, który możemy...
Tak. Z tego względu ja nie oglądałem żadnych filmów z Dragon Age'a i wyszło mi to na zdrowie, a pół roku temu postanowiłem nie oglądać żadnych z Mass Effecta. I mam zamiar dotrzymać tej obietnicy.
Tak, ja z kolei postanowiłem, że nie będę oglądał z Modern Warfare 2 i nie udało się. No nie było możliwości, żeby...
Otwierasz lodówkę Modern Warfare 2.
Nie no, wszędzie było w tej scenie... Nie wiem, czy mogę mówić, żebym znowu nie robił komuś spoilerów dla niego. W scenie na lotnisku było po prostu wszędzie, w gazetach, w telewizji, w radiu.
No... Chociaż ta scena to akurat ona była taka no, niby kontrowersyjna, tak? No trochę no nie, kontrowersyjna no, była, ale...
Jak zrobić lepszą reklamę grze, prawda?
Oczywiście, że tak, pewnie. No, musi być kontrowersyjne, żeby się sprzedało. No dobra, to co, w ogóle kiedy jest premiera Kenan Lynch z drugiego?
Myślę, że chyba jeszcze nie ma nawet daty.
Jest już zapowiedziana.
Daty chyba nie ma nawet, no.
Wydawało mi się, że już była zapowiedziana. Ale w porządku, tak czy inaczej filmiki bardzo fajne i mi się wydaje, że...
Ale zauważ, że teraz jest taki trend, żeby reklamować gry nie tylko przez sam gameplay, prawda? To, co na przykład robił Assassin's Creed ostatnio, czyli ten pełnometrażowy film z żywymi aktorami. Już pomijam takie rzeczy jak komiks, opowiadania. Wszystko to fajne, tak długo jak nie psuje samej gry.
Co, przejdźmy może do kolejnego tematu, który mamy na dzisiaj przygotowany, a jest nim God of War Collection, o którym już wspominaliśmy lekko w poprzednich podcastach, ale musimy do niego wrócić, ponieważ już się pojawił i co niektórzy grali, tak?
Zgadza tak. się.
Zgadza się.
Sam temat to, no i stało się, God of War Collection na PS3. Temat założony przez Xiana, który pisze, co nowego? Trophy support, 60 frames per second. Nie będę czytał po angielsku, żeby nie brzmieć śmieszniej niż zwykle. Czyli zremasterowana grafika z antyaliasingiem, wysoka i cena $39.99, oczywiście. Wiem, że niektórzy już grali, prawda?
Tak jest. Cena jest najlepsza, tak jak pisałem gdzieś tam na forum, chciałbym, żeby wszystkie gry miały taką
cenę. Tak, bardzo fajna jest cena, szczególnie w Europie.
Zwłaszcza za taki spory zestaw. No i co można powiedzieć? Stary, dobry God of War.
Wszystkie te informacje, które są podane w tym poście, rozumiem, możesz je potwierdzić.
Tak, potwierdzam wszystkie, podpisuję się pod każdą. Grafika jest ciut podbita. Ale rzeczywiście widać, że wszystko ma 60 klatek, więc wszystko jest płynnie chodzi.
Zupełnie inaczej się gra, prawda? Przy takiej płynnej rozgrywce.
Tak, to prawda. No tak. I inaczej się gra teraz na tych telewizorach, które mamy, prawda? To już no, trochę minęło czasu, prawda? Ja chyba w God of War grałem na jakimś tam... Nie wiem, czy to jeszcze było jakieś...
Czy to jeszcze był telewizor? Czy to już był telewizor?
Tak? Jeszcze był telewizor, czy to jeszcze było jakieś tam...
Mówić.
Lodówka z jakimś... Znaczy...
Ale chciałem zwrócić uwagę, że przy okazji tego tematu pojawiły się oczywiście teorie spiskowe. Jeszcze raz Marvelous pisze. To pewnie dlatego Sony wycięło z PS3 Emotion Engine. Nie ma to jak sprzedać tą samą grę drugi raz, tyle że w nowym opakowaniu. Nie kupię, bo mam na PS2. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś ma na PS2, ktoś ma PS2, ktoś tą grę skończył, to nie jest to dla niego tak atrakcyjny deal. Jak na przykład dla mnie, który kontakt oczywiście z God of War'em miał, grał trochę w pierwszą część, za drugą się nawet nie zabrał. Dlatego dla mnie to jest świetna sprawa. Natomiast chciałem was spytać, czy wy również wierzycie w tym teorię spiskową tego pokroju, że to Sony celowo pozbyło się wsparcia dla gier z PS2, żeby móc nam je sprzedawać na PS3 wydane jeszcze raz.
Nie wiem, wydaje mi się, że no, pewnie część ludzi może tak myśleć. Ja osobiście, nie wiem, jestem już chyba za stary na takie na takie pierdoły i na takie teorie. No, dla mnie jako konsumenta tego to jest fajna sprawa. Też nie grałem w God of War, jakoś tak widziałem go praktycznie, nigdy nie miałem go w łapkach, tak żeby sobie pochodzić i pomachać tam tymi brońmi i tak dalej. Jedyny kontakt z God of War miałem raczej na PSP, więc to dla mnie to jest świetna sprawa i bardzo możliwe, że, no ja sprawię też sobie tą wersję.
Ja też nie mam nic naprzeciw, oczywiście. Rozumiem kogoś, kto miał PS2, ale przecież nie ma obowiązku, nie musi kupować. Mm. Natomiast ja z przyjemnością się zaopatrzę.
I a po drugie, Sony też, prawda, chce zarabiać pieniądze. To też nie jest jakieś charytatywne.
Jasne.
No w końcu mogliby zacząć zarabiać na tej konsoli.
Tak, należy im się.
Należy się.
Ja jestem za. Jeżeli będą wychodziły inne gry z PlayStation 2, nie wiem, Shadow of the Colossus, na pewno będę kupował.
Tak, ja myślę, że
pomimo tego, że mam PlayStation 2 i mam te gry gdzieś tam.
Okej.
Myślę, że Shadow of the Colossus i Ico to są dwa następne potencjalne tytuły do remake'ów.
Tak, no w Colossusa ja bym sobie z przyjemnością też zagrał zawsze, tylko tą grę widziałem gdzieś tam na filmach i tak dalej, a zawsze robiła na mnie ogromne wrażenie, więc teraz, żebym zrobiła na mnie wrażenie, pewnie musiałbym ją mieć w jakiejś podbitej grafice i pewnie wydaniu, tak jak właśnie God of War Collection.
Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale jak się pojawiły pierwsze plotki o remake'u God of War, to była to ankieta przy okazji zapytania, co takiego gracze chcieliby znaleźć w wersji kolekcjonerskiej.
Zgadza się.
I taki był punkt wyjścia i to między innymi o tym pisze Gene of the Lamb, że pisze tak: miło by było, jakby z okazji tego wydawnictwa pojawiła się edycja kolekcjonerska z portem Chainsaw w Olympus czy figurką Kratosa z jakiegoś brązu, co by nie przypominało zabawki z McDonald's. Nie wiem jak z tym brązem i podejrzewam, że portu Chainsaw Olympus się nie doczekamy, jak już to na PS2 może, ale faktycznie przyjemnie byłoby, gdyby w Europie w wersji kolekcjonerskiej te zremasterowane dwie części się znalazły. Myślę, że byłby to naprawdę dobry deal.
Pewnie, że tak.
Ja myślę, że na pewno zrobimy jakąś kolekcjonerkę z tym.
No bo dla mnie ekonomicznie i wygodnie byłoby zapłacić na przykład 100 zł więcej za edycję kolekcjonerską i dostać te dwie gry w jednym eleganckim opakowaniu, niż na przykład płacić 150 zł za drugie pudełko.
Pewnie. A jeszcze jak już wspomniałeś o tej figurce z brązu, nie macie wrażenia, że większość rzeczy w tych kolekcjonerskich wersjach to są takie jakościowo bardzo słabe, no może poza pewnie tym Prestige Edition Modern Warfare. Mi się zawsze wydawało, że te właśnie wszystkie figurki i tak dalej, one są strasznie, strasznie kiepskie. Nie wiem, jak to jest w wydaniach na przykład w Stanach, które wychodzą, ale w Polsce rzadko, wydaje mi się, spotyka się jakieś takie lepsze wydania tych kolekcjonerskich jakościowo.
To znaczy, większość... ja nie...
No, proszę. Ja większość nie mam... tych figurek rzeczywiście...
Mów.
Okej. Okay. Większość tych figurek rzeczywiście są słabej jakości. Parę tylko się zdarzyło gdzieś tam jakichś takich lepszych. Mm-hmm. Bioshocka.
Masz jakieś w swojej kolekcji?
Assassin's Creed chyba pierwsza część miała gdzieś taką porządną figurę. Mm-hmm.
W większości są jakieś takie plastikowe buble i tak nawet słabo wymalowane według mnie.
Mm-hmm. Nie no, wiesz, po pierwsze to ma mieć to ma być kolekcjonerka. To nigdy nie powinno być otwierane ani w żaden sposób jakiś tam, wiesz.
Pewnie.
Niektórzy po prostu nie... Tak samo... Od razu powiem o tym no to wizorze, który był do Modern Warfare. To rzeczywiście jest grat, prawda? To nie oszukujmy się. To nie jest porządny noktowizor, z którym tam można się jakoś specjalnie... No ale to tak jak mówię, to ma mieć wartość kolekcjonerską. Ma ładnie wyglądać w tym pudełku zapakowane, a nie...
Robić wrażenie, nie?
Robić wrażenie, a nie od razu wyciągać i bawić się w tym i pisać na forach, że to nie widać powyżej iluś tam 10 metrów.
Ale testowałeś ten noktowizor w ogóle?
Nie, bo tak jak mówię, ja kupuję takie rzeczy, bo je kolekcjonuję. Nigdy nie wyciągam ich z tych pudełek, nie rozrywam. Nie.
Jasne.
Nie bawię się.
Fajna sprawa, ja.
Poza tym nie chciał ryzykować nocy w areszcie.
No właśnie.
Ładnie. Areszty są niewygodne.
Okej, okay. To w takim razie widać, że jednak ten God of War Collection daje radę.
Nie wiem, tak, czy...
Ja osobiście polecam. Jeżeli nie graliście, albo nawet graliście i wam się to bardzo podobało, i to musicie kupić. A zwłaszcza, są pucharki, czyli...
No właśnie, bo...
Nie wiem, czy mi starczy siły woli, żeby wstrzymać się do ewentualnego zakupu przy okazji europejskiej premiery. W najgorszym wypadku kupię sobie wersję amerykańską.
Właśnie. Co do pucharków, to Wojtek zaczął mi uciekać w rankingu, więc nie wiem, czy to był dobry pomysł podjęcia tego wyzwania, żeby jakoś spróbować w ogóle konkurować z tymi pucharkami.
To dzięki God of War właśnie, bo tam wpadają jeden za
drugim. Tak, pewnie. Nadrobiłem Uncharted, ale to porozmawiamy sobie o Uncharted troszeczkę później. Jeszcze do tej gry na pewno wrócimy, ponieważ jest warta tego. Dobra. Kolejna rzecz, którą mamy dzisiaj zaplanowaną do omówienia, to jest tak zwane wypożyczanie gier, tak? I wypożyczalnie.
Zgadza się. Wypożyczanie gier, temat założony przez Martina 1841, który pisze: na zachodzie to działa. Potwierdzisz, Wojtek?
Działa, potwierdzam. Na zachodzie to działa.
I dalej pisze Martin: mieszkam w Katowicach, to spore miasto, ale nie spotkałem się tu z wypożyczalnią. Jak to jest z tym w Warszawie? No i odpowiedzi są takie, że w Warszawie wcale nie jest tak różowo, mimo iż większe miasto niż Katowice. Pojawiają się takie odpowiedzi jak Sadama, który pisze: ja normalnie idę na przykład do Świata Gier i tam wymieniam grę. Ostatnio w Warszawie otworzył się sklep Game Zone, gdzie są same używane gry. Tam na ogół tylko gry.
No, ale to chodzi o wymianę czy o wypożyczanie? Bo to dwie różne rzeczy.
No więc właśnie, nie pojawił się żaden post, który by potwierdzał, że faktycznie znajduje się w Warszawie, ani też gdzie indziej w kraju jakaś wypożyczalnia gier. Natomiast pojawiły się takie posty jak Sadama, który pisze: ja normalnie idę na przykład do Świata Gier i tam wymieniam grę. Ostatnio w Warszawie otworzył się sklep Game Zone, gdzie są same używane gry. Tam na ogół tylko wymieniają gry. Michaelius pisze: kupujesz grę, potem przez 30 dni możesz ją oddać i wziąć inną w tej samej cenie za 30 PLN-ów opłaty manipulacyjnej. Po upływie 30 dni wymieniasz już według aktualnej wartości. Jakoś tak to wygląda, ale szczegółów nie znam, bo IMO to słaby biznes. Także potwierdzenia faktu istnienia wypożyczalni gier nie ma. Natomiast pojawiają się tutaj...
Wymienianie i tam wymienianie na inną grę to nie jest wypożyczalnie. Bo...
No to nie jest wypożyczalnie, właśnie. Ale też pojawiają się takie głosy, jakoby sam proceder wypożyczania gier był w naszym kraju nielegalny ze względu na to, że nie ma żadnych procedur, żadnego prawa, które by taki proceder obejmowało. Także nie wiemy w ogóle, czy jest szansa na to, żeby można uzyskać prawo do wypożyczania gier.
No, powiem szczerze, że nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej, także... No,
nie spodziewałem się, żeby któryś z nas miał pojęcie o tym, jak wygląda kwestia prawna tego. Natomiast no, ktoś tu przytoczył taką właśnie uwagę. Mhm. Także no, nie ma możliwości wypożyczenia gier, ale śmieszne jest, bo pamiętam jeszcze 15 lat temu, chyba 15 lat temu, był w Gdyni taki sklep, i nie pamiętam, czy to nie był stary Nintusz, który również teraz w tej chwili w Gdyni istnieje, ale można było wypożyczać i konsole, i gry na nie. Nie wiem, jak to było, ale zdaje się, że można było pożyczać gry na SNES-a, ale na pewno można było pojeżdżać gry na Mega Drive'a, bo brałem udział w tym procederze. Pamiętam że pożyczałem również Nintendo 64, GoldenEye'a, Turoka i kilka innych gier, więc no taki biznes kwitł, ale to była, ja nie wiem, no pierwsza, druga połowa lat 90. Potem jakoś straciłem zainteresowanie. A proceder chyba, no sam biznes chyba padł.
Może przez ustawę o prawach autorskich.
Może tak.
Bo to właśnie jakoś w tym czasie chyba było, prawda?
Chyba tak. Tak, no, pamiętam, że trzeba było przedstawić dowód osobisty, trzeba było przynieść zaświadczenie o zarobkach z pracy, więc zawsze więc musieliśmy to pojeżdżać albo na mojego wujka, albo na kolegę na tatę mojego kumpla, który wypożyczał gry na Mega Drive'a. Także straszny cyrk z tym był.
No dobra.
No dobra, a powiedz nam, Kubar, jak to działa, skoro na zachodzie działa?
Wiesz co, chyba cały problem polega na tym, jak egzekwować, wiesz, jeżeli ktoś postanowi nie oddać tej gry, prawda? To jest chyba na tym się opiera cały problem. Siłą. Bo to tylko w Polsce nie jest problem gier, prawda? To też jest problem braku Netflixa i innych wypożyczalni filmów i prawda?
No, znaczy, boom na wypożyczalnie filmów mamy już chyba nawet nie wiem, czy w którym mieście jest jakaś wypożyczalnia filmów na DVD, ale prawdę mówiąc nie interesowałem się tym, że nie wykluczam, że takowa może istnieć.
No we Wrocławiu jakiś czas temu jeszcze były, ale potem jedna z tej, z której czasami tam korzystałem, chyba z dwa razy byłem, się zwinęła i nie wiem, gdzie się przeniosła.
Ale to nie taka, że musisz jeździć, tylko taka, która przysyła ci pocztą, prawda?
Aha, mówisz o takiej. Mhm. Mhm. To nie.
Czyli ktoś wybiera sobie filmy na stronie internetowej, oni ci to wysyłają, odsyłasz, czy przychodzą następne.
Jasne, nie, to czegoś takiego, z czymś takim się nie spotkałem.
Nie, to znając naszą polską inicjatywę i pomysłowość, to ktoś by zarejestrował się na lewy dowód, pościągał filmów.
No właśnie dlatego mówię, że cały problem polega moim zdaniem na tym, że nie ma jak egzekwować, prawda, jakichś tych potencjalnych kradzieży, które by się zaczęło odbywać. W Stanach wygląda to tak, że gdziekolwiek rejestrując się, czy tam na Netflix, czy na wypożyczalnie gier, musisz wbić swój social security, który jest twoim, mhm. To jest twój jakiś tam kod, gdzie oni cię zawsze znajdą, wszędzie w Stanach. Gdziekolwiek się nie musisz gdzieś zarejestrować, to w szpitalu, czy w banku, czy jeszcze gdzieś, musisz to podać, ten swój numer.
Już nawet noktowizor ci nie pomoże w tym wypadku.
Noktowizor ci nie pomoże, używając karty kredytowej, czy gdzieś, zawsze gdzieś ten twój numer gdzieś tam się pojawia, że jesteś w tym miejscu i w tym.
Mhm. Słuchaj, przywiozą cię na ostry dyżur, zarejestrują cię i za chwilę przyjdzie doktor i powie, że zalegasz w Brockback Mountain na przykład.
No to się śmiejesz, ale takie rzeczy naprawdę istnieją.
No świetnie, no.
A w ogóle jak się... No ty głównie, Michał, no bo u Wojtka to działa, ale jestem ciekaw, jak się w ogóle on w koncepcji pożyczania gier. Myślisz, że to ma sens?
Znaczy, mi bardzo by się coś takiego podobało. Ja myślę, że to jest dobra rzecz dla takich casualowych graczy bardziej, którzy nie mają jakoś mega dużo czasu, żeby przysiedzieć przy danym tytule. Po prostu idzie sobie ktoś do wypożyczalni, czy nawet zamawia z wypożyczalni grę na weekend i tak dalej. Ona sobie tam przychodzi i pogra dwa dni i odsyła, tak? No według mnie to byłby to bardzo fajny pomysł. Ja myślę, że nawet sam mógłbym skorzystać z niego i chętnie bym coś takiego zobaczył w akcji. To zostawiamy wypożyczanie gier, przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest firmware 3.1 czy 3.10. Chodzi oczywiście o PlayStation 3 i najnowszy upgrade firmware'u dla tej konsoli. Oczywiście temat na forum również się pojawił, założył go Berek. No i to jest taki ogólny temat o tym firmware'ze. No i tak, co mamy nowego? Generalnie dla świata się niedużo zmieniło, ale dla Polski jest jedna fajna rzecz, dla niektórych oczywiście, czyli polski język. Ja myślę, że w miarę bezbłędny, chociaż kilka tłumaczeń mogłoby być troszeczkę fajniejszych. Na przykład jak widzę, że mi wyskakuje okienko tam w rogu i jest napisane "wpisano się".
No to tak, to też zwróciłem na to uwagę, to wygląda bardzo, bardzo topornie.
Bardzo topornie, oczywiście. No i większość głosów na forum jest oczywiście jest przeciw, chociaż ja bym chciał zacząć od tych pozytywnych. Na przykład Shadow River napisał, że kolor karty działa również przy porównywaniu trofeów. To jest pierwszy taki feature, który się rzucił w oczy. No i generalnie to są wszystkie...
Hej, to śmiejesz się, ale zmiana koloru karty to był pierwszy feature, którego ja poszukałem, jak tylko się zainstalował ten update. I zaraz sobie zmieniłem na jaskrawo-żółty.
Widziałem, teraz wyróżnia się z mojej listy po prostu na odległość.
No wiesz, no, wszyscy biorą takie bardziej męskie kolory. Czarny, czerwony. Ja stwierdziłem, że nikt nie ma żółtego. Razem z moim awatarem będzie współgrał.
Super. No właśnie, ten AXN to jest kolejna rzecz nowa w tym firmware'ze. Testowaliście to w ogóle? Nie wiem, Kubar, to u ciebie też jest dostępne?
Nie.
Nie ma.
Nie. Właśnie rozmawialiśmy wcześniej, że ten firmware jest w ogóle nieodczuwalny w Stanach Zjednoczonych. Tam nie ma nic praktycznie nowego, nic takiego, co można by zauważyć na jakimś...
No właśnie, bo tutaj ten AXN jest i ja go włączyłem tak na chwilkę, jakość była troszkę żenująca. Był jakiś tam film, ale mnie to absolutnie nie interesują takie rzeczy, więc uważam to takie, nice to have, tak? Tak to się... Ładnie.
To znaczy, wiesz, to by miało ręce i nogi, gdyby tam w tej kolumnie była tam aplikacja do odpalania różnych stacji, natomiast robić kolumnę telewizji tylko i wyłącznie dla AXN i to jeszcze nie aplikacja, a zwykłego głupiego linka do strony, to ja dziękuję, bo mogę sobie odpalić przeglądarkę internetową i sobie wpisać tą stronę do ulubionych i na to samo wyjdzie.
Oczywiście i będę miał wygodniej do poruszania się po tym, tak?
Będę miał porządek.
Mm. A pojawił się w ogóle Facebook?
Wydaje mi się, że miał być, ale ja go chyba nie zauważyłem albo za mało klikałem, nie wiem.
Też nigdy nie znalazłem. Też byłem ciekawy, czy jest to link też do przeglądarki PlayStation, czy...
A czy u ciebie się pojawił Facebook?
Nie odnotowałem.
Też u ciebie nie było. No to w takim razie chyba go jednak nie ma. Tam się jeszcze pojawiły też jakiś czas temu jakieś plotki, że niby miał być Firefox za jakiś czas.
No chyba, że jest Facebook, tylko polega na tym, że sam musisz odpalić.
Nie,
tak, dostajesz linka po prostu.
Znając politykę Sony, zrobiłby kolejną kolumnę na Crossmedia Barze, zakładka społecznościowa i wsadziłby skrót do strony do Facebooka. Także nie.
Dlaczego nie? No ale generalnie ta przeglądarka w PlayStation nie jest jeszcze taka najgorsza. W porównaniu
do Facebook na PlayStation, to ma jakiś większy sens niż moim zdaniem Facebook, który jest na Xboxie w tym momencie.
Tak, no właśnie możemy chwilę też się zatrzymać przy tym, ponieważ te rzeczy w Xboxie jakoś się z tym z ostatnim update'em pojawiły, czyli ten hucznie zapowiadany na E3 Facebook, Twitter i Last.fm. Ale prawdę mówiąc, wyszło to taki trochę mega fail. Jak dla mnie.
W Polsce wyszedł mega fail, no bo tam większość rzeczy jest odcięta albo praktycznie w ogóle nie działa, prawda?
Wiesz, w Polsce musiałoby być gadu-gadu, nasza klasa. Nie wiem, czego się teraz słucha w internecie, bo nie jestem trendy, ale co musiałem zrobić
Last.fm. I budelek.pl.
No, właśnie. Bardzo, bardzo, bardzo możliwe, że kiedyś tak będzie, jak będziemy mieli polskiego live'a, to razem z prowadzeniem polskiego live'a będziemy mieli naszą klasę w Xboxie.
No ale wracając do Facebooka, no to problem polega na tym, że odpalamy tego Twittera na Xboxie i pierwszy znajomy czy tam znajoma wysyła nam zdjęcie i musimy wstać na iść do komputera, prawda?
trochę średnio to wygląda, więc...
Dlatego właśnie mówiłem, że ten Facebook czy ten Twitter na PlayStation 3 miałby jakiś większy sens. Mm-hmm.
To bardzo możliwe. No tam jednak, jak jest ta przeglądarka internetowa, taka typowa, co większość stron na szczęście wyświetla...
Jeżeli odpali mi zdjęcie... czy tam jakiegoś linka, to już wystarczy, prawda?
Jasne, pewnie. No to Facebook jest po to, żeby oglądać zdjęcia w większości, chociaż w tym momencie Facebook to tam już jest wszystko.
No ja miałem przyjemność, czy też nieprzyjemność korzystać z tej przeglądarki na PS3 przez 2 tygodnie, chyba z racji tego, że mi komputer nie działał. No nie jest to żadna przyjemność, natomiast no jest ona w pełni funkcjonalna. No, może poza tym, że wsparcie dla Flasha jest takie sobie.
Właśnie.
No ale to jest
takie,
niebo.
Takie sobie to jest dobrze powiedziane.
Natomiast to jest niebo, a ziemia w porównaniu do Xboxa, który jest pod tym względem konstrukcją całkowicie zamkniętą. Mm-hmm. I ten Facebook to jest taki właśnie na pół gwizdka.
A tak wracając jeszcze do samych reakcji naszych forumowiczów, no to większość właśnie ludzi widzi jakieś wady. Na przykład Abdel napisał, że no z tym AXN-em jest wielki niewypał, tak? Że sądził, że to będzie coś ciekawego, że będzie w fajnej jakości można to obejrzeć, no bardzo się rozczarował. Potem Buster Dog napisał, że go wkurza, że nagle pół listy ustawiło sobie jakieś okropne, oczojebne kolorki w profilu. Jak było szaro, to było lepiej, teraz wieś tańczy i śpiewa, tak?
Ciekawe kto.
Ja chyba mam Bustera na frontie.
No właśnie. Także Jan Ogol napisał, że w zasadzie poza zmianą kolorów ramki i karty gracza nie widzi żadnych zmian. Polskiego menu nie używa, więc według niego ten update powinien się nazywać 3.01.5.
A propos tych niezręczności językowych, przy logowaniu, jak ktoś ze znajomych się loguje, to literek w jednej linii jest tak dużo, że musi jeden wyraz przeskakiwać do drugiej linii, to też wygląda całkiem, też wygląda nie elegancko, a tam zdaje się, napis pojawia się taki, że użytkownik zalogował się, a wystarczyło wyrzucić tego użytkownika i wystarczyło, aby sama ksywa, prawda?
No jasne. No ale to jest taka bolączka w większości tych tłumaczonych interfejsów, to się spotyka praktycznie na całym świecie i wszędzie. Często tak producenci czy nawet programiści jakiegoś softu no nie są w stanie przewidzieć, że po polsku akurat coś będzie miało na pół ekranu długość.
Ja nie wymagam, żeby ktoś, kto projektuje system, na przykład brał pod uwagę wszystkie zmienne wynikające z różnych krajów, gdzie ten system będzie publikowany, czy też używany, ale to pracą jest czyjąś, żeby pilnować tego, żeby to miało ręce i nogi. Mhm.
Tutaj jeszcze Craven napisał, on w sumie wymienił kilka takich denerwujących go rzeczy. Pierwszą napisał, że chodzi mu głównie o sklepik ten polski, że kategorie są chaotyczne, napisał burdel jak w Sodomie i Gomorze, małe ikonki gier, nie ułatwiają jakiegoś tam przeszukiwania. Drugą rzeczą, którą on wspomniał, to jest też, że nie ma zakładki nowych pozycji układających się w kolejności chronologicznej w ramach konkretnych kategorii. On tutaj też porównuje tego, że do Xboxa, tak? Bo tam mamy fajnie na przykład Game Videos, mamy zakładkę New i mamy od razu wylistowane wszystkie nowe trailery. No a tutaj jednak troszeczkę jest tak to bałaganiarsko poukładane. Chociaż z tego, co słyszałem, to na przykład zachodnie, ten PSN zachodni jest jakoś ładnie poukładany, tak, a tutaj mamy trochę bajzel.
Nie chcę, żebym zaczął opowiadać o tym, jaki bajzel panuje na polskim PS Store. Nie. Natomiast mam konto oczywiście amerykańskie też założone i faktycznie tam jest bardzo użyteczna sprawa. Mhm. Zresztą w japońskim chyba też tak jest, że z prawej strony zrezygnowano z części banerów, natomiast wrzucono pisaną drobnym maczkiem listę najnowszych rzeczy i rzeczy, które się chyba najlepiej sprzedają. I wiemy o oczywistym, że jak wchodzisz po coś konkretnego, to najczęściej jest hit, mhm. świeżak i nie musisz nigdzie szukać. On tam na 90% będzie na tej liście. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo użyteczna sprawa. Mhm. A często jest tak na polskim PS Store, że jak wchodzę, wiem, że coś, czego szukam, miało dzisiaj premierę, to niejednokrotnie muszę kilka przycisków wcisnąć, żeby to znaleźć. I złapałem się już na tym, że kiedy wychodzi jakiś ważny tytuł, to podejrzewam, że on będzie na banerze, na głównej stronie. I robię tak, że loguję się do sklepu, nie ma go na banerze, to wchodzę gdziekolwiek, cofam się o jedną pozycję, na banerze tego klikam, jak nie, to znów wchodzę i znów się cofam i czekam, aż się odsyłasz do Fat Princess pojawi na banerze, żeby go kliknąć, żeby nie musieć szukać go tam gdzieś w tych różnych kategoriach.
Czyli trzeba sobie radzić, tak, ogólnie?
Trzeba sobie radzić, tylko wiesz, no to nie ja powinienem wymyślać za nich, jak należy tego szukać, prawda?
No, zgadza się, oczywiście.
W ten sposób to działa. ja chcę coś kupić, a jeszcze muszę tego szukać.
No właśnie, i powinno zależeć na tym, żebyś ty to kupił, a nie odwrotnie. To jeszcze Craven wspomniał o jednej takiej denerwującej sytuacji, czyli te, jak on to nazwał, anachroniczną synchronizację trofeów. Czyli te trofea nie synchronizują się nam online.
Tak, trzeba.
Jest jakiś problem z tym.
Ja troszeczkę byłem tak w sumie, nie tyle, że się przesiadłem, jak kupiłem sobie PS3, no to tak mnie troszeczkę to zaskoczyło, że to jednak tak można jeszcze robić ręcznie.
Słuchaj, ja myślałem, po pół roku użytkowania się dowiedziałem, że to trzeba ręcznie, tak? Dobra, to moje zdziwienie. To było dla mnie oczywistością, że jak coś gram, to konsola to sczyta i wyślę na serwer, nie? Ale nie.
Widać jednak jeszcze jednak by trzeba. Może gdzieś tam w okolicach z firmware'u już 5 albo 6 taki feature nam dodadzą. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy w samym Home'ie coś tam się pozmieniało, ale to chyba nie ma za bardzo związku, ponieważ to...
Ostatni raz w Home'ie byłem przy okazji E3, bo byłem święcie przekonany, że PS3 posiadając takie narzędzie marketingowe na pewno w Home'ie na jakimś ekranie puści bezpośrednią relację z E3. Mhm. Nie byłem sam, bo na tym samym głównym placu przed monitorami było obok mnie tyle ludzi, ile w życiu nie widziałem podczas swoich wszystkich sesji w Home razem wziętych, no i oczywiście relacji z E3 nie było.
Nie było.
Od tego czasu się pogniewałem na Home.
Znaczy ja do Home'a wszedłem raz, tam kupiłem konsolę, minęło parę tygodni, w sumie mówię, a spróbuję, zobaczę jak to wygląda, ale totalnie nic interesującego według mnie tam nie było. I po prostu pochodziłem trochę w kółko i zamknąłem. Myślę, że minie jeszcze dużo czasu, zanim odpalę to.
Ja myślę, że Home wystartuje na dobre dopiero wtedy, kiedy będzie można chodzić nagim awatarem.
A ja często wchodzę do Home, ale to tylko dlatego, że się mylę i klikam zamiast PlayStation Store. To...
Prawda?
Też
mi się to zdarza i czasem klikam i mówię, cholera, co to się tak długo ładuje?
Dokładnie.
No już nawet nie czekam, żeby się załadował, tylko szybko wciskam power, przytrzymuję, żeby się konsola zdecydowała, bo to jest szybciej niż wejść i wyjść z niego.
Tak.
Zdarza mi się to też, jak najbardziej.
Dobra. No to co, chyba mamy za sobą ten firmware i Xboxa. Został nam jeszcze w sumie jeden temat taki troszeczkę społecznościowy, może mniej oderwany od gier, mianowicie Twitter. Simon X jakiś czas założył taki temat na forum, dokładnie zatytułowany Twitter. No i prawdę mówiąc, ja chciałem troszeczkę do tego nawiązać, bo... On tutaj napisał, że sobie założył Twittera i tak dalej, konto i tak dalej, fajnie. No i pisze, że to ma sens, gdy ktoś śledzi jego wpisy, a nikt ich nie śledzi. Ale warto czasami mieć to konto dla samych informacji, które można zdobyć od innych. Ja tutaj chciałem poruszyć taką rzecz, bo wydaje mi się, ostatnio tak rozmawiałem też ze znajomymi, że nie wiem, czy wy nie macie wrażenia takiego, że te wszystkie mikroblogi, takie jak Twitter, Blip, czy Facebook nawet, że one nie powodują, że takie klasyczne instant messengery typu właśnie gadu-gadu, chociaż może gadu-gadu aż nie tak bardzo, ale jakieś tam ICQ i to, co było popularne w Stanach, powoli zaczynają zdychać na rzecz właśnie Twittera.
No, zdychać, ja nie wiem, ja myślę, że to jest po prostu kolejna ewolucja, nie? Mhm. Wcześniej, żeby się dowiedzieć o czymś, to musieliśmy gdzieś tam szukać w jakichś magazynach, gazetach. Później się pojawił internet, gdzie mogliśmy wszystko znaleźć na stronach internetowych.
Jasne.
Teraz moim zdaniem następnym krokiem jest jeszcze szybsze dojście do informacji, czyli od razu od źródła i natychmiast po tym, jak się wydarzyło, prawda? Czyli Twitter, Facebook i jakieś Space'y.
Pewnie.
Myślę, że to jest kolejna ewolucja, która się teraz dzieje.
No tak, tylko wiesz, ewolucja to powinien być rozwój, to powinna być zmiana na lepsze. Natomiast jeżeli ktoś do mnie pisze na komunikatorze, to ja wiem, że on musiał mieć powód, żeby do mnie napisać, to musiał mieć powód, żeby wstać, podejść do komputera i przekazać mi tę informację. Natomiast jak ja słyszę o Twitterze, to mi się zawsze przypomina komiks Penny Arcade, narysowany chyba z półtora czy dwa lata temu, kiedy Twitter zrobił się naprawdę popularny. To jeden z bohaterów wysyłał tweety w stylu jem kanapkę. Idę do kibla, robię dwójkę, wracam
do kibla. Nie, no, okej, zgadza się, ale
natomiast przez to, że to się stało tak, że przesyłanie tych informacji stało się tak łatwe i możliwe z każdego miejsca, to mamy natłok bzdurnych informacji.
Mhm. No tutaj się, ale z drugiej strony teraz większość teraz, na przykład jeżeli chodzi o gry, sporo osób przeprowadziło się teraz ze swoją reklamą, jakimś tam PR-em właśnie tylko na Twittera, prawda?
Właśnie, to są
specjalnie zakładane konta, które nie piszą ci o tym, że ktoś robi dwójkę, tylko o tym, że pojawił się tam jakiś nowy trailer, prawda?
Właśnie. Zgadza się.
No, praktycznie każda firma w Polsce chyba jeszcze nie jest tak popularna. W ogóle zauważyłem, że Twitter w Polsce zaczął być popularny jakieś, no, dosłownie, nie wiem, może od wakacji. Wcześniej tam ludzie używali Blipa, który jest bardzo podobny, ale sam Twitter pojawił się stosunkowo niedawno tutaj, a jednak na Zachodzie, no to Amerykanie się chyba już od Twittera uzależnili.
Tak, to prawda.
Tak, masz też takie
wrażenie. A zwłaszcza wszystkie takie celebrities, takie trochę naszej jakości.
Właśnie. No dobra, czyli co?
Czyli co z tym?
Czyli co z tym Twitterem? No tutaj jeszcze Mariusz na forum napisał, że on też się dopiero zaznajamia z tą technologią, ale już mu się podoba, tak? Czyli to, co mówiliśmy, że do bycia na bieżąco jak znalazł, ale z własnymi wpisami może być cienko, więc na razie zobaczę, jak to będzie. Tartak, ty chyba właśnie też w ten sam sposób Twittera używasz, tak? Że czytasz, żeby być na bieżąco, ale nic nie piszesz.
Znaczy ja najbliżej jak byłem Twittera, to kiedy zapisałem sobie dzisiaj na kartce, że będziemy o nim mówić.
Jeżeli chodzi o użytkowników Twittera, to można takie dwie grupy, wiesz. Są ci, którzy piszą codziennie, mnóstwo i właśnie o tam jedynkach, dwójkach. A druga grupa ludzi to jest, która nigdy nie pisze nic, ale za to często siedzi na Twitterze i tylko czyta.
Chociaż ja bym jeszcze trzecią grupę wyróżnił, jednak tych osób, które piszą codziennie i piszą czasami fajne rzeczy. Znaczy, może nie czasami, tylko większość rzeczy to są takie informacje, które naprawdę się przydają. Ja mam parę takich...
Znaczy, powiem ci, że ja mam wrażenie, że za naprawdę interesującymi informacjami nie stoją ludzie, a firmy.
No też może być. Chociaż ja znam parę osób z mojej, powiem tak, prywatnej listy ludzi, których śledzę na Twitterze i jakieś tam blogi czytam. Także jest jednak jakaś grupa osób, która bardzo fajnie pisze i nawet to są takie zdawkowe informacje typu coś tam, jakaś taka zajawka, można powiedzieć, ale gdzieś tam dalej można potem o tym poczytać i czasami się jednak zatrzymuje i gdzieś tam sobie doczytuje pewne informacje. Także mi osobiście się to podoba.
No właśnie, ale przez fakt właśnie, że informacje przesyłane Twitterem są ograniczone, ewentualnie do linka, ale zwykle ograniczają się do jakiejś krótkiej wypowiedzi, nie dłuższej od SMS-a, to najczęściej zbiega się to z niezdrowym ostatnio zjawiskiem, czyli zamieszczaniem informacji o jakiejś informacji, która się pojawi za Bóg wie kiedy.
Tak. Znaczy dużo jest wpisów tak zwanych retweetów, czyli jakiegoś takiego przepisywania jednych informacji. Jedna osoba coś napisze, druga zaraz napisze to samo.
To są informacje, które generują strasznie duży ruch, a nie przenoszą żadnej informacji w sobie.
Prawda. Ja w ogóle tak, jeżeli chodzi o Twitter, ja osobiście jestem taki trochę asocjalny, jakbym mógł tak powiedzieć. Nigdy nie używałem naszej klasy, jakichś takich portali społecznościowych. Prawdę mówiąc, Twitter to jest chyba pierwsza rzecz, gdzie założyłem sobie konto od naprawdę długiego, długiego czasu. Facebooka także nie używam. No i powiem, że to jest chyba pierwsza rzecz, która jest taka prosta, jeszcze za bardzo nierozbudowana, że nie ma tam zbędnych pierdół i jeszcze mi się to w miarę podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Czyby. Może i ja założę konto.
Dobrze, to zostawmy tego Twittera w spokoju. Przejdźmy do ostatniego tematu, który, no myślę, będzie i tak dosyć długi. Czyli to, w co graliśmy. No, nie było nas dwa miesiące prawie, czy chyba ponad, no dziś od sierpnia, koniec sierpnia. Także nazbierało się tego. No już do Batmana nie będziemy wracać, tak jak mówiliśmy na samym początku. Póki co ja...
Czekałem, aż to powiesz.
Ja póki co w Batmana jeszcze nie grałem. Ostatnią aukcję zaległo.
Znaczy, że wrócimy.
Ja myślę, że wrócimy gdzieś w okolicach świąt pewnie. Aukcję zaległo nie wygrałem, tak jak pisałem na forum. Miała być już wygrana, tak tam widziałem, zaklepał i tak dalej, ale niestety przespałem końcówkę aukcji, no i niestety Batmana nie będzie póki co. Ale
To co Wojtek, i ja mu wyślę moją kopię, czy ty? Chyba moja dojdzie szybciej, co?
Chyba twoja dojdzie szybciej, a po drugie twoja jest PAL. Ja mogę wysłać tylko tą NTSC.
A no właśnie, to ja wolę PAL. Dobra, a już na poważnie. Ja osobiście grałem sporo ostatnim czasem. Pierwsza taka rzecz, która absolutnie mnie po prostu zniszczyła, w sensie takim pozytywnym, To już jest gra, o której pewnie większość ludzi zapomniała. Chodzi mi o Uncharted 2.
Prehistoria,
tak, oczywiście. No przecież każdy skończył już ją po 3 razy i...
Wszakże to było miesiąc temu.
Było to miesiąc temu, oczywiście, ale ja muszę powiedzieć, że to jest... Dla mnie to jest bez dwóch zdań gra roku. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem multiplayerowych potyczek i tak dalej, także może Modern Warfare i całą resztę takich multiplayerowych gier, które wyszły w tym roku, odstawiam troszeczkę na bok, ale Uncharted jest zdecydowanie moim faworytem, głównie przez to, że mamy świetną fabułę, piękną grafikę, jednak widać jak się chce, to się potrafi i niektórzy mówią, że konsole obecnej generacji już są słabe w porównaniu do PC-ów. Na PC-cie możemy mieć ładniejszą grafikę, a jeżeli ja widzę, że można zrobić coś tak fajnego jak Uncharted, to po prostu wkładam to między bajki wszystko. I dla mnie ta gra jest naprawdę najlepszą grą tego roku. Przede wszystkim za tą grywalność, za cutscenki, za filmiki. No i tutaj muszę oczywiście pochwalić polską wersję. To jest pierwsza gra, która jest chyba najlepiej zdubbingowana w tym roku. Tak mi się osobiście wydaje. No porównując to do Dragon Age'a, o którym pewnie też za chwilę powiemy, to dla mnie to jest mistrzostwo świata. Jarosław Boberek, który wcielił się w Drake'a, on jest, dla mnie to jest po prostu polski mistrz dubbingu i koniec dyskusji, tak? No, ja myślę, że większość ludzi uważa podobnie.
Nie, prawdą jest, że kiedy słucham Drake'a, który mówi w języku polskim, to gdybym nie znał kontekstu, to uwierzyłbym, że to faktycznie mówi Drake i to faktycznie jest Polak.
Mhm, oczywiście. Reszta głosów, która jest podkładana w tej grze, też jest fajna. Sam... Nie wiem, chyba już mogę mówić. Ja
chyba nie będzie spoilerów.
Chyba nie będzie spoilerów, tak? No, chodzi mi tutaj głównie o Lazarewicza i jakieś tam inne głosy sali, tak samo ma świetnie podłożony głos i dla mnie...
Ale to jest... obie panie też są bardzo, bardzo fajne.
Tak, oczywiście.
Znaczy, tutaj... Chloe to jest nowy bohater, czy bohaterka i jak ona by nie brzmiała, no to musielibyśmy przyjąć to za punkt wyjścia.
Pewnie.
Natomiast Elenę już poznaliśmy w części, ja miałem pewne oczekiwania co do jej głosu, barwy głosu, tego w jaki sposób mówi, czy nawet tego, co mówi. Mhm. I ta Elena, którą słyszałem w drugiej części, która mówiła w języku polskim, to była dokładnie ta sama Elena z pierwszej części.
Tutaj się absolutnie zgodzę. No większość tych głosów jest naprawdę podłożona profesjonalnie i to wygląda i słyszy się tak, jakby ci aktorzy brali udział w tej grze, tak? Że oni podkładają ten głos i wiedzą, co się dzieje na ekranie, bo większość mamy takich lokalizacji, tak jak na przykład była w Killzone, tragiczna, no po prostu chyba gorzej się nie dało. Ci ludzie tam chyba, nie wiem, dostali tekst, mikrofon, posadzili w zamkniętym pomieszczeniu, przeczytaj tutaj z góry na dół, dziękuję, wychodzimy. A tutaj nie, tu po prostu, tu jest to zagrane i wyszło to świetnie.
Należy pamiętać o tym, że akurat dubbing w Uncharted to jest o tyle trudna sprawa, że w oryginale te wszystkie kwestie nagrywane są podczas capture.
Oczywiście, zgadza się.
Z tego względu też wszystkie dialogi wygłaszane w wersji angielskiej są żywe i prawdziwe i w pełni odpowiadają temu, co się dzieje na...
Tak, wyszły bardzo naturalnie.
Tak, tak, tak. I polska wersja niewiele od tego odstaje. Udało się osiągnąć prawie ten sam albo bardzo zbliżony efekt.
No, także no, dla mnie Uncharted jest świetne. Kuba, a co ty o Uncharted sądzisz? Ty grałeś chyba, nie? Zresztą nie ma gier, w które ty nie grałeś.
Jeżeli mogę tylko dodać jakąś jeszcze rzecz, oprócz tych, które już wymieniłeś, z którymi się zgadzam, to świetny multi. Świetny multiplayer.
Prawda.
Multi jest fajny.
Tartak się zgodzi ze mną, bo graliśmy razem raz, chyba czy dwa razy.
Prawda, graliśmy razem i bardzo mi się podobało multi. W ogóle podoba mi się, bo Uncharted odnajduje ten sam motyw, co na przykład w filmie Die Hard, czyli naszej szklanej pułapce. McKenna się bardzo lubi, bo tego gościa się bezustannie przed kamerą sponiewiera. To jest koleś, który jest taki sam jak ty czy ja, więc teoretycznie nie powinien on dokonywać tych wszystkich rzeczy, które robi, ale jakoś mu się udaje, a kiedy już mu się to uda, to on sam w to nie wierzy, że mu wyszło. I dokładnie taki sam jest Drake. Jak ja widzę, że on skacze nad jakąś przepaścią i ledwo mu się udaje i musi się podeprzeć i potem jak on już wstanie, to ja widzę, że on jest brudny, mokry, spocił się, odwraca się i sam nie wierzy, że mu to wyszło.
Ja tutaj jeszcze zauważyłem jedną rzecz w samym Uncharted w kwestii jeszcze dubbingu polskiego. Jest troszeczkę takich... Generalnie wszystko jest bardzo fajnie przetłumaczone i ja rozumiem, że to też podejrzewam, że nie chcieli jakoś za bardzo tam wulgaryzmów wkładać i tak dalej, bo jednak grono odbiorców tej gry jest zdecydowanie większe niż na przykład Dragon Age, ale według mnie za dużo razy się powtarza tak jak tego, czego się bałem, co mi się bardzo nie podobało w Killzone. Oni tam co chwilę mówili po prostu cholera. I tutaj w Uncharted ta cholera też zbyt często moim zdaniem się pojawia, a jest kilka takich sytuacji, gdzie aż się prosi o to, żeby jakoś tak soczyściej zaakcentować to, co tam się dzieje na ekranie.
Ja nie pamiętam, jak Drake to w oryginale komentuje, ale...
Drake przeważnie wszędzie wtrącał swoje krab, więc ja podejrzewam, że ta cholera tutaj...
No tak, ja podejrzewam, że to krab to było jego takie... powiedzonko, więc żeby być w tłumaczeniu. Wiadomo, mógł powiedzieć, raz mógł powiedzieć cholera, innym razem kurde, nie? Trzeci raz mógł powiedzieć dupa, ale chodzi właśnie o to, że skoro cały czas mówił krab, no to niech cały czas mówi kurde, nie?
Zgadza się. Znaczy ja myślę, że to jest z drugiej strony dobrze, bo jakby przewieli w drugą stronę, to by wyszło coś takiego, jak mieliśmy w Mass Effect'cie, tak? Czyli postać... Nie pamiętam się tego kroganina.
Rexa.
Rexa, dokładnie. Mieliśmy Rexa. W polskiej wersji Rex wyszedł po prostu na takiego buraka. takiego. Naprawdę, on cały czas chlął i zupełnie, to jest zupełnie inna postać niż była w wersji angielskiej. W wersji angielskiej to była chyba najfajniejsza postać w grze, taka dosyć zrównoważona i tak dalej.
Dumny wojownik.
Dumny wojownik, tak. A w Polsce to jest po prostu klnący burak. No, tyle można powiedzieć o polskim Rexie.
Także... Czyli co? Uncharted dobre.
Uncharted dobre i ja jeszcze trzeci raz przejdę.
Dobre, bo póki co najlepsze w tym roku.
Póki co najlepsze. No według mnie nie ma lepszej.
Jakbym miał teraz grę wybierać w roku, to...
To zdecydowanie Uncharted. Tak jest. A tutaj jeszcze tak wracając do tej gry roku, to zanim nie wyszło Modern Warfare 2, to można byłoby mieć wrażenie, że jednak Modern Warfare 2 będzie tą grą roku, ale po tych filmikach cały ten hype taki wielki i tak dalej, ale no, wygraliście w Modern Warfare 2, tak?
Zgadza się.
I jednak jest tak fajnie, jak było przed, czy jednak trochę emocje opadły?
Ja akurat grałem na zmianę w Dragon Age'a i w Modern Warfare 2. Więcej wtedy grałem w Dragon Age'a, bo miałem go już kilka dni, kiedy w końcu trafiło do mnie Modern Warfare. To Dragon Age mimo wszystko jest grą z trochę wolniejszym tempem. I potem jak wszedłem dwie pierwsze misje w Modern Warfare, to musiałem wyłączyć tą grę, bo mnie bolała głowa.
Za dużo się działo, tak, na granie?
No, momentami działo się aż nadto. Zwłaszcza, że tam, ja pamiętam, pierwsza misja, taka faktyczna misja, wygląda w ten sposób, że trzeba się przedostać na drugą stronę mostu, który nie dość, że jest zniszczony, to jeszcze jest cały czas pod ostrzałem jakiejś partyzantki. I akcja zaczyna się w ten sposób, że w okopie naokoło jest pełno twoich żołnierzy amerykańskich, po drugiej stronie mostu ta partyzantka wali i wszędzie latają kule, wszędzie wszyscy drą mordę, wszędzie dym, kurz hałas i wszyscy do mnie krzyczą, żebym coś zrobił, a ja nie wiem, co ja mam zrobić.
Ty chciałbyś się troszeczkę zatrzymać, popatrzeć na grafikę, tak? Tutaj...
Wiesz, ja byłem w tej chwili w tym trybie Dragon Age, więc chciałem zrobić aktywną pauzę, zobaczyć, kto do mnie strzela, ale nie, prawdą jest, że wiesz, jak odpaliłem pierwszą misję, chciałem powiedzieć, a odpierdolcie się wszyscy ode mnie. No wiesz, ktoś na mnie krzyczy, ktoś inny mi w radiu mówi, że powinienem coś zrobić, a swoją drogą tych komunikatów w radiu całkowicie nie słychać. Czasem dostajesz jakieś instrukcje, co masz robić i gdyby nie to, że ja je czytam na ekranie, kiedy się pojawiają, to ja bym w ogóle nie wiedział, że to są komunikaty do mnie.
No ja też miałem takie wrażenie, może nie tyle po grze, bo nie grałem, ale po wszystkich filmikach i tych trailerach, które się pokazywały, no to rzeczywiście, że to będzie taka bardzo intensywna, krótka rozgrywka, gdzie cały czas coś cię goni, ktoś cię pogania, tu się wali, tam się dymi i ty przesz do przodu, strzelasz.
Bez dwóch zdań, dzieje się, prawda? Mhm. No i oczywiście, jest to fajna gra. Mimo już ja w multiplayer w nią nie gram, to skusiłem się i kupiłem w dniu premiery dla singla. Mhm. Jest krótki, nie zawiodłem się, bo to jest po prostu dobra gra.
Mhm. No nie wiem, ja myślę, że to jest bardzo dobra gra. Jedyny problem, jaki ona ma, to jest taki, że pierwsza część Modern Warfare była po prostu za dobra. I oni za bardzo chyba chcieli zrobić jeszcze lepszą grę.
Przeskoczyć.
Nie udało im się.
Prawdą jest, że mam zastrzeżenia do fabuły, która jest dla mnie durna.
Znowu wynajęli tego samego gościa, który pisze tam scenariusze do CSI Miami, którego już nikt nie ogląda, prawda?
W Polsce ten serial robi furorę, tak? W tym momencie.
On nawalił tyle rzeczy w tą fabułę, że po prostu to wykipiało, no.
Nie, tam się dzieje aż nadto. Można
kosmos, tego i wodę, i latanie, jeżdżenie, śnieg, karty, snowboard, wszystko, wiesz, wepchnęli w jeden worek i chyba trochę przesadzili, chyba sami chcieli za dobrze, przesadzili po prostu.
No też takie trochę wrażenie miałem, no ale generalnie chyba większość graczy się spodziewała tej gry jako świetnego multiplayera.
Gra jest dobra, akurat ten single starcza na tyle, że nie męczy jakoś specjalnie.
A na tyle, co powinien.
Multi jest naprawdę bardzo dobry, więc ci, co będą grali, to na pewno będą grali dalej.
Mhm. A był taki moment, że ja pograłem chwilę w multi, tak jak to samo pierwszą częścią. Pograłem może dzień, dwa. Mhm. I taką samą chwilę słabości miałem przy okazji drugiej części. Pograłem trzy, może cztery dni i już prawie mnie chwycił, już byłem bliski stwierdzenia, że gra jest fajna i chyba się tym multiplayerem zajmę trochę dłużej, ale całe szczęście wyszła wtedy beta Bad Company 2 i Modern Warfare trafiło na półkę.
I ale... coś, wrócisz jeszcze?
Przypuszczam, że nie. Ale podejrzewam, że dla osób, które preferują ten tryb rozgrywki, no to jest najlepsze, co im się mogło trafić.
Mhm. A Kubar, ty patrzysz jeszcze na Modern Warfare przez pryzmat tej prestiżowej edycji, przez Noctowizor, czy raczej nie?
To znaczy?
Czy grasz w Noctowizor?
Tylko w Noctowizorze.
No właśnie. Nie, chodziło mi o to...
Czyli wyłączam światło w pokoju i...
I szukam komputera, tak?
Szukam konsoli.
Szukam konsoli.
Tam jest taki jeden fragment w misji Gułak, że należy się posłużyć Noctowizorem i tam wiesz... Soap mu mówi, żeby włączył Noctowizor, to Kubar zamiast, wiesz, na krzyżaku, to pstryk na głowie.
Noctowizor potrzebuje 6 paluszków, których oczywiście Activision postanowił nie dać do zestawu, bo przecież ta gra kosztowała tylko $150, więc
no właśnie. $150
jedyny powód, dlaczego jeszcze nie miałem tego na głowie. I chciało mi się z wszystkich pilotów wyciągać i...
Nie, tak mówiąc o tej prestiżowej edycji, miałem na myśli to, że czy uważasz, że ten hype taki przed premierą był jednak zbyt wysoki, czy Czy jeden?
Był wysoki. Tak, prawda, ale taki musiał być, no.
Tak mi się też...
Inaczej nie mogliby tej gry rozreklamować.
No właśnie.
Wiesz, to jest gra, która jest przede wszystkim popularna ze względu na multiplayer.
Tak jest, tutaj nie mamy...
Zwłaszcza w Stanach. Takie zrobiło się pomału takie Halo drugie.
No ja akurat w Halo nigdy nie grałem i nie ciągnie mnie kompletnie do tej gry.
Halo... Mieszając wątek Twittera z Modern Warfare 2, to widać, że celebrities też grają w Modern Warfare. I...
Aha. No, może za jakiś czas będziemy mieli tak, że będą celebrities będą wchodzić głównie, znaczy będą grać w multiplayer i przez to się lansować, tak brzydko mówiąc. Dobra, i mamy tutaj jeszcze jedną grę, no w zasadzie więcej ich mamy, ale to jest jedna gra, której Kubar się opierał bardzo długo, chodzi oczywiście o Dragon Age. Marcin miał ją najwcześniej, już ją skończyłeś. Powiedz coś, bo ja jeszcze nie skończyłem.
Może zanim zaczniecie mówić, to może ja powiem pierwszy.
Dobra.
Ja powiem krócej na pewno niż wy. Opierałem się długo, bo już wiedziałem, że to nie będzie gra dla mnie.
Nie, bo ja wiem czemu, bo stosunek przegranego czasu do zdobytych achievementów był niezadowalający.
To raz. To na
50 godzin i tylko 1000 punktów?
Ale... Nie wiem, czy się narażę teraz komuś, czy nie, ale nie podobał mi się tak samo Mass Effect. Wiedziałem, że to będzie coś dokładnie w tym samym stylu, tylko oczywiście zamiast tam teasera będzie miecz. Mhm. I tak jest rzeczywiście trochę. No, ta gra nie bardzo mi podchodzi.
Bo BioWare robi wszystkie gry na jedno kopyto, zwłaszcza od kiedy je robi na konsolę, czyli od Kotora. Czyli Kotor pierwszy, Kotor drugi to już Krojny robił. No ale mniejsza z tym Jade Empire, dalej było Mass Effect, teraz Dragon Age, one wszystkie wyglądają tak samo. Znaczy wyglądają inaczej, ale z założenia są identyczne.
Mhm. Ale one nawet graficznie od siebie nie ubiegają dużo.
Dlaczego? Po pierwsze, nie podoba mi się grafika i nie jestem w stanie się w żaden sposób przekonać, wiesz, do tego.
Zgadzam
myślałem, że
grafika jest słaba w Dragon Age.
Myślałem, że Demon's Souls jest brzydkie, ale w porównaniu z Dragon Age, no to niestety, no, wygrywa w tym pojedynku.
Demon's Souls ma lepsze filtry, natomiast graficznie faktycznie jest równie proste.
A dwa, co mi nie pasuje, to chyba tempo rozgrywki. Mhm. Bardziej chyba wolę coś takiego a la Diablo, czyli siekamy i ktoś tam powie trzy zdania i siekamy dalej przez następne 3 godziny, ani na odwrót.
Ale powiedz mi, Fallouta 3 maksowałeś?
Kolei Fallouta 3 maksowałem i tam jest też dużo rozmów. To mi się podobało.
Podobał się? No tak. Więc właśnie, bo Fallout był trochę szybszy i podejrzewam, że z tego względu mógł ci podejść. Mhm.
Może. Moim zdaniem to takie rozmowy zbyt długo się ciągną. Mhm. Zabiję 3 jakieś kościotrupy i muszę rozmawiać z jakimś gościem przez godzinę.
Znaczy mnie znudziło troszeczkę, no to już na samym początku było tam, jest coś takiego jak, myślę, że to nie będzie spoiler, bo to bez sensu. Takie rzeczy ukrywać. Chodzi o tego demona gnuśności, to się w Polsce tak nazywa, w polskiej wersji. On po prostu tak smęcił, że ja tych dialogów nie mogłem przeboleć. Ogólnie sama gra mi się bardzo podoba, ale niektóre dialogi rzeczywiście są zbyt smętne. Ja już nawet się nie na tą grafikę się nie nastawiałem. Zanim w ogóle kupiłem Dragon Age'a, bardzo długo sobie tam debatowałem, czy może kupić wersję na PC-ta, kupić sobie nową kartę graficzną. No ale jak to wszystko podliczyłem, to wyszło mi chyba z 700-800 zł, więc mówię, nie ma sensu. Kupiłem tą wersję na konsolę od razu z takim przeświadczeniem, że grafika będzie brzydka, ale że będzie fajna historia. No i w sumie przy takim podejściu okazało się, ja w ogóle jestem zapalonym takim fanem Baldura i wszystkich tych poprzednich gier BioWare i bardzo mi się spodobał Dragon Age. Głównie dlatego, że to jest taka bardziej dorosła gra, to nie jest taka... Tam jest dużo wyborów takich moralnych. Nie ma na przykład wyborów typu, tak jak tam na forum też ludzie u nas pisali, że coś jest białe i coś jest czarne, tak? Możemy zrobić... Nie ma tak, że wiemy, że za to dostaniemy coś, a za to nie dostaniemy czegoś innego. Tutaj jest po prostu taki wybór, że albo będzie źle, albo będzie jeszcze gorzej. No. większość tak wygląda. No i mi osobiście to bardzo odpowiada. Sama fabuła też nie jest najgorsza, nie jest aż taka bardzo sztampowa. Nie wiem, jak będzie dalej. Ja w tej chwili jestem, powiedzmy, może 20%, 30% gry jest za mną. Całkiem fajnie to wygląda i ogólnie mówiąc, nie chodzi mi tutaj o grafikę, bo grafika jest naprawdę, na konsoli jest fatalna i jeżeli ktoś, komuś przeszkadza brzydka grafika, to absolutnie nie może Dragon Age'a kupić. Ale poza tym, według mnie gra jest warta swoich pieniędzy, tym bardziej, że już w dniu premiery nie kosztowała jakiejś ogromnej kwoty w Polsce.
Nie, jako jeżeli ktoś tylko trawi RPG albo takie popłuczyny po RPG, które teraz są na konsolach, to stosunek ceny do długości gry jest super. Bo to poniżej 50 godzin skończyć ją przy założeniu, że ktoś faktycznie w nią gra, a nie tylko pędzi, no to jest ciężko. Natomiast między bajki należy wsadzić te opowieści o stu i więcej godzinach gry.
No, też mi się wydaje.
Bo ja ją skończyłem w 50 godzin, przy założeniu jeszcze pozostałe prologi w 3 godziny. Mhm. To nie ma takiej możliwości, żebym ja w nią grał więcej jak 60 godzin.
Tak jest. No moi znajomi nawet na PC-cie, gdzie tam podobno jest wyższy poziom trudności i tak dalej, no bo mamy tą aktywną pauzę, trochę fajniejszą, widok z góry, taki izometryczny, to tam znajomi też stwierdzili, ci, którzy już przeszli grę, że naprawdę zrobili wszystkie questy i tak dalej i zajęło to im gdzieś około 60 godzin, więc...
Widzisz, może to jest problem tej gry. Może niepotrzebnie na siłę jest przenoszona na konsolę.
Bardzo możliwe. No, według mnie w ogóle sam interfejs na konsoli jest zrobiony świetnie. Tutaj...
No, świetnie może nie, świetnie, sprawdza się, no, spełnia swoje.
Tak, spełnia swoje zadania. Działa, oczywiście. No, nie wyobrażam sobie, ja widziałem na przykład jakieś tam demko, ściągnąłem jakiś czas temu, chyba coś z serii CSI, czy coś w tym stylu tam było i tam się po prostu kursorem po ekranie jeździło. No to jak ja miałbym jeździć kursorem po ekranie w Dragon Age, to by wylądował się
od razu. Gdyby było
tak, ściągać demo z CSI, no to sorry.
Gdyby takie sterowanie było w Dragon Age'u, to wtedy by się go przechodziło 120 godzin.
Zapewne. Znaczy ja myślę, że nikt by po prostu nie był w stanie dotrwać przez 120 godzin jeżdżąc po ekranie kursorem na konsoli. To nawet nie ma takiej możliwości. Ale sam interfejs jest poprawny i wygodnie się go obsługuje. Na początku troszeczkę trzeba się przyzwyczaić, ale generalnie spełnia swoje zadanie i mi osobiście przypadł do gustu. No, tu jest jeszcze jedna rzecz w Dragon Age'u, jest taka, która mnie trochę odrzucała od zakupu. To ja zawsze bardzo lubiłem ten widok izometryczny z góry, tak? W Baldurach, potem w Neverwinter Nights.
Klasyczny RPG-owy, PC-towy.
Tak, klasyczny RPG-owy, PC-towy widok. A tutaj mamy ten widok z zapleców. No i trochę się wahałem. No i w sumie po jestem, nie wiem, chyba 26 godzin w tej chwili mam na liczniku. I jakoś bardzo to nie przeszkadza, chociaż przy pewnych walkach jednak fajnie by było się chwilę zastanowić, zobaczyć to z różnych perspektyw i tak dalej. No przełączanie się pomiędzy członkami drużyny jest zrobione tak słabo. No ja generalnie się w ogóle nie przełączam. Nie wiem jak ty, Marcin, grałeś, ale...
No, po 25 godzinie gry nie masz wyjścia, jak się przełączać, bo potem poziom idzie tak... Poziom trudności przy potyczkach idzie tak w górę, że nie ma innego wyjścia. Wszystko, musisz micromanagement, wszystko, wiesz, po kolei się przełączać się i łykać, jeść, rzucać tak.
Łykać. Właśnie z tym łykaniem to jest dobrze, że chociaż tą taktykę możemy sobie ustawić, tak?
Tak, tam jakieś podstawowe skrypty, jakieś makra takie są, także.
Też mi na przykład brakowało, to co pisałem już na forum, brakowało mi jednej podstawowej możliwości skonfigurowania, że jeżeli ktoś mi zamrozi postać jakiegoś przeciwnika, to drugi rzuci w nią kamienną pięść, koniec, pozamiatany. A tu trzeba zrobić to ręcznie. No, może by było wtedy zbyt prosto, nie wiem.
Okay. Jest jedna rzecz, która mi się za to bardzo podoba w Dragon Age. To są dialogi, które między członkami naszej drużyny, które takie od czasu do czasu się pojawiają.
Tak,
fajne.
To jest fajna rzecz.
Tym bardziej, że one
są śmieszne, rzeczywiście takie trafione.
Tak jest. One nie są też takie nachalne. Tak po prostu fajnie umilają grę. Idzie się i oni sobie tam gadają do siebie. Jest to dobre.
Przy jednym pamiętam, autentycznie się na głos zaśmiałem, jak Zevran pyta Win, czyli czarodziejkę, czy jej piersi mają charakter magiczny, bo są tak idealne. Tak.
Oczywiście, nawet w samych dialogach mi się bardzo podobało, że często możemy jakoś tak bardzo negatywnie odpowiedzieć, możemy tak wręcz pocisnąć komuś, że tam z Zebranem też była, nie z Alisterem była w pewnym momencie, zaraz na samym początku gry, także tu nie będzie spoilera, była taka sytuacja, że można było mu powiedzieć wprost, że jest idiotą, tak? No.
Tak, nie, są takie rozmowy.
No, te dialogi są w ogóle tak ułożone, że są rzeczywiście, przynajmniej dla mnie są takie, że ja bym rzeczywiście tak odpowiedział komuś. Mm-hmm. Bardzo podobnie jak te odpowiedzi. Nie są jakieś takie kupierkowate, jakieś takie napisane w ogóle nie wiadomo skąd.
Przewaga nad Mass Effectem jest taka, że w Mass Effectie wybierałeś ton odpowiedzi, natomiast tutaj jest
konkretna odpowiedź.
Tak, dokładnie napisane, co on powie. I faktycznie są takie opcje dialogowe, że rozmawiasz z kimś, rozmawiasz i możesz w końcu powiedzieć, weźcie durniu, ogarnij, bo pleciesz bzdury, prawda? I możesz powiedzieć, tak nie może być, zrobimy to zupełnie inaczej. Mm.
No, bardzo, bardzo fajna sprawa, także dla mnie generalnie nie żałuję zakupu Dragon Age'a i myślę, że jeszcze pogram w niego i przejdę go na pewno do końca, bo czego nie mogę na przykład powiedzieć o Double Agencie, którego bardzo dawno temu zacząłem i jakoś nie mogę się przemóc. Doszedłem mniej więcej prawie do połowy gry, ale...
A ten męczy dalej tego tabletka.
Mój brat w tym czasie już zdążył go przejść całego, też odłożył na półkę.
Masz cierpliwość.
Niech się zaloguje na twój profil i przejdzie jeszcze raz.
O właśnie.
On przynajmniej będzie wiedział, co należy robić, to mu szybciej pójdzie.
No, zgadza się. Dobra, to co, zostawiamy Dragon Age'a. Gra na pewno warta uwagi. Jak ktoś nie ma wyboru pomiędzy wersją PC-tową a konsolową, no to ja myślę, że tak czy inaczej powinien sobie sprawdzić, jak lubi RPG, bo generalnie jest więcej chyba na
jeżeli, pozycji. Jeżeli lubi RPG i lubi RPG BioWare, bo to jest typowy RPG BioWare. Mhm. Zwłaszcza,
ja się powiem, że jeżeli miałbym peceta, to chyba bym raczej wybrał wersję na peceta.
Ja także, no dlatego, że musiałbym zmodernizować trochę bebechów w komputerze, to nie zdecydowałem się na to.
Niestety nie mam, kupiłem na konsolę i wydaje mi się, że jest trochę na siłę zrobiony port taki pecetowy na konsolę. Mhm.
Ale to nie jest tak, że ten port jest zły czy zepsuty. Ja się cieszę, że wyszedł na konsolę, bo dzięki temu mogę
wszystko działa, przez tą grę można... Mhm. Mówię, że jest i mam takie uczucie, że jednak takim...
Że wymagałby więcej pracy, co?
Tak.
No może gdyby jeszcze go tworzyli z rok czasu, może jak gdyby mieli tyle czasu, co Activision i Blizzard sobie dają na tworzenie gier, to może zrobiliby coś perfekcyjnego, a tak musieli się zmieścić w założonym czasie.
Wydaje mi się, że oni wyszli z założenia, że mamy świetną historię i dobre dialogi i reszta jakoś to przejdzie.
Jakoś przejdzie.
I pewnie niektórzy się z tym zgodzą, no. A mi to jakoś trochę przeszkadza.
No dobra. Ja jeszcze jakiś czas temu, zanim kupiłem sobie Dragon Age'a, pograłem trochę...
Double Agenta.
Tak, Double Agenta. Grałem też Far Cry 2 i tak dalej.
Cameo,
właśnie. No, a już tak całkiem na poważnie, to w pewnym momencie pojechałem do sklepu i kupiłem sobie Need for Speed Shift, ponieważ trailery bardzo mnie zachęciły i generalnie większość pozytywnych opinii o tej grze zachęciła mnie do zakupu. I powiem szczerze, że się nie zawiodłem, ale mimo wszystko ten Shift mógłby być troszeczkę lepszy. Nie wiem, wygraliście w Shifta oboje, czy...
To jest ten typ gier, dla których wystarczy mieć w zupełności demo.
Mi się generalnie Shift bardzo mi się podobał. Takie pierwsze wrażenie było fajne. Tam dużo było takich jak gdyby wewnętrznych achievementów w grze. W sumie to były pierdoły, ale one tak nawet umilały grę. Ale po czasie zaczęły mnie denerwować kilka rzeczy. Same wyścigi bardzo fajne, nie aż tak symulacyjne jak myślałem, chociaż widok z kokpitu jest dużo lepszy niż na przykład w Forzie, według mnie. Ale pierwsza rzecz to drifty, fatalnie zrobione. niezależnie od tego chyba, czy na kierownicy, czy na padzie. Ja nie wiem, grałem tylko na padzie, ale wydaje mi się, że na kierownicy dużo lepiej by nie było. Bardzo ciężko do opanowania. I druga rzecz, to po prostu przy pewnych prędkościach nie idzie opanować samochodu. Jadąc Veyronem 300 na godzinę, nie da się nic zrobić, po prostu.
Dobrze, a spodziewałeś się, że przy 300 km na godzinę, to co nim można zrobić?
Ale myślałem, że się chociaż bardziej drogi będzie trzymał, no. Kubar, ty masz takie same chyba, że...
Nie, no to auto po prostu blokuje, wiesz?
Jakbyś pojechał jeszcze 10 km szybciej, to on by zaczął frunąć, tak?
Ale on już próba.
Nie, on już próba. To masz uczucie, że to auto po prostu oderwało się od drogi i możesz sobie skręcać, dodawać gazu, hamować. Ono leci, wiesz, jak...
Tak, te samochody zbyt bardzo pływają po prostu.
Jak się nazywał ten samochód z powrotu do przyszłości? To coś na ten kształt.
No, nie pamiętam nazwy, ale...
Co, ten DeLorean?
No właśnie, DeLorean.
Tak. No to właśnie tak wygląda to w Shifcie, że te samochody... One, wydaje mi się, że tam za bardzo wpadają w poślizgi. Każdy skręt, każdy zakręt to jest pisk opon. Nie wiem, no... Wydaje mi się, że tak chyba nie powinno być. Może jakimiś takimi szybkimi samochodami to rzeczywiście, ale nawet tymi wolnymi samochodami każdy zakręt po prostu jest pisk opon. Porównując to do Forzy, o której chyba Kubar powie trochę więcej, to jest jednak przepaść.
Ale czy ten Shift to nie miał być taki Call of Duty Modern Warfare wśród wyścigów?
Właśnie oni go trochę zapowiadali.
Miał ci się ekran zwijać, miało się wszystko trząść, zacząć płakać przed telewizorem i stwierdzić, że więcej nie dasz rady, no.
No i tak jest, no, ekran się trzęsie, ale to wszystko jest takie arcade'owe, wiesz, to nic...
No właśnie, no,
to miał być symulator, ale nie wyszło. No.
No właśnie, miał być symulator, a rozpieprzyło mi na przykład to, że jedynym uszkodzeniem to jest pęknięcie szyby, tak, w tym samochodzie, no i tam trochę blachy zaczynają się wyginać, ale jak ja zaliczam dzwonek przy prędkości 200 na godzinę w betonową ścianę i kierowca tylko tak sobie tak jęknie i zaczyna chwilę dyszeć i może jechać dalej, no to sorry, ale coś tu nie gra. To już...
Oni reklamują to symulator, a mamy właśnie takie gwiazdki, które musimy tam wykonać albo nie za każdy przejazd. Mhm. I mamy zadanie na przykład zepchnij 14 przeciwników. Albo wjedź w 27 tam innych przeciwników. No i to jest taki symulator.
Jest sobie trochę. Prawdę mówiąc, ta gra powinna dostać chyba nagrodę w tym roku za najgorsze achievementy na Xboxie. Bo są jednak tragiczne. Bo tam jest... Tam nic ciekawego nie ma. Nie wiem, jak jest w Forzie, ale wydaje mi się, że Need for Speed Shift ma tragiczne achievementy i poza tym ma ich bardzo mało, chyba z 23 czy 4 jakoś tak.
A wracając do achievementów i Dragon Age'a, to w Dragon Age'u są bardzo łatwe achievementy, ale wymagają niestety dużo czasu. Tak.
Dużo czasu. Tak. Chociaż ja na przykład skopałem jeden achievement, bo zginąłem w prologu.
No ale to jest wiesz, 45 minut gry. Możesz zawsze do tego wrócić.
Zgadza się. A wracając jeszcze do tej Forzy, Kubar, coś opowiesz chyba więcej, bo ty grałeś w nią chyba najwięcej z nas. Jak widziałem, z tego co widziałem, to masz grubo chyba ponad 100 godzin na liczniku.
No nie, no, jest to... Nie bardzo wiem, co mogę powiedzieć więcej o Forzie, co nie było już napisane, ani nie powiedziane.
No możesz potwierdzić, że jest to gra różna od Shifta.
Jest to gra totalnie inna od Shifta. To od razu czuć. Grafika może nie jest taka wspaniała, jak oni tam na początku dawali jakieś takie rendery. Mm-hmm. Twierdzą, że to nie są rendery.
Tak.
Ale rzeczywiście trzyma 60 klatek. No i co?
Jest fajna, tak? Jest bardziej symulacyjna.
Jest dużo symulacyjna. Oni wprowadzili w tej części niby totalną symulację opon, która nie jest może taka do końca totalna. Mm-hmm. One tam niby rozgrzewają się tylko do jakiejś temperatury, już taką temperaturę mają, co nie jest w rzeczywistości prawda.
Tak.
Ale rzeczywiście to działa i ma jakieś tam odwzorowanie podczas jazdy.
Mm-hmm. A samo to...
Mamy silne opony, później one się rozgrzewają, wtedy dopiero możemy przeatakować.
Jest ta przyczepność większa. A powiedz mi, samo to... Bo Forza tak naprawdę to jest chyba głównie to community, edytor, fajne fury, tak? Jak można tak powiedzieć.
Tak, no.
Fajne malowania. To chyba się nie zmieniło dużo od poprzedniej wersji, czy jednak są jakieś...
Nie, jest to bardzo, bardzo podobne do Forza 2. Co niektórzy właśnie wypowiadali, że ta gra jest właściwie
kopią.
kopią Forcy 2, tam z trochę polepszoną grafiką, więcej aut i właściwie to samo, ale to na tym polega ta gra, no.
No pewnie. Mi w demku bardzo się podobało to, że jednak te 60 klatek na sekundę daje dużo.
Jest.
Fajnie graficznie to wygląda i tak płynnie się jedzie. Shift czasami lubi przyciąć, ale to tak naprawdę w takich krytycznych momentach. A chciałem się ciebie jeszcze zapytać, czy grając w Forze nie masz takiego uczucia znużenia na jakichś wyścigach? Czy one nie są za długie?
Jeszcze musisz powtórzyć pytanie, bo...
Czy wyścigi, chodzi mi o to, czy wyścigi w Forzie nie są zbyt długie? Nie masz takiego wrażenia? Nudzisz się podczas gry, czy raczej nie?
Wiesz co, to jest taka gra, że po pewnym czasie rzeczywiście zaczyna, przynajmniej mnie zaczęła nudzić. Już musiałem sobie dawkować teraz w tym momencie odłożyłem w ogóle, bo już mnie zaczęła denerwować.
Się nie dało.
Masz te parę takich wyścigów, które jedziesz godzinę coś tam, no i to możesz właściwie tylko jeden dzień nie zrobić, bo później masz już dość.
No tak, oczywiście. Bo mi na przykład bardzo z początku się spodobało w Need for Speedzie to, że tam były bardzo krótkie, ale intensywne wyścigi. Nie było takiej nudy, że na przykład ja prowadzę przez tam 5 okrążeń czy coś w tym stylu, tylko były takie fajne, szybkie akcje i no, dużo
tak, takiej różnorodności. Dalej jest, dalej możesz takie sobie wyobrazić. Wszystko zależy od poziomu trudności, który sobie włączysz, prawda? Jeżeli włączysz tam na easy, włączysz wszystkie jakieś tam wspomagacze, no to niestety jedziesz sam.
No właśnie.
Tylko dublujesz tam na którymś okrążeniu.
Ja myślę, że za jakiś czas może...
Ale jeżeli chcesz mieć fun z tej gry, no to po prostu trzeba to trochę jakoś, wiesz, podkręcić, no.
No właśnie, zgadza się. Myślę, że za jakiś czas może się skuszę na Forzę. Zobaczymy. W każdym bądź razie. Shift troszeczkę rozczarowuje, ale mimo wszystko jest przepaść pomiędzy Shiftem a poprzednimi tymi wszystkimi gównami, że tak powiem, od...
Ja chciałem uwierzyć w Shifta, że wiesz, że uda im się zrobić rzeczywiście jakiś symulator i chyba dlatego ta gra mnie tak bardzo rozczarowała. Bo totalnie im się...
Ale nie można im odmówić tego, że Shift to jest krok w dobrą stronę. W
Jasne, oczywiście.
Undercover to...
To jest nadal bardzo dobra gra, także jak ktoś lubi wyścigi, to Shift generalnie jest fajną grą. Ma swoje mankamenty, ale jest...
A to, ja podejrzewam, ja nie grałem ani w jedną, ani w drugą grę, bo nie lubię takich gier, ale podejrzewam, że Shiftowi bliżej do Project Gotham Racing niż do Forzy,
tak,
co?
Tak, zdecydowanie, tak. Oczywiście. Dobrze. Graliście jeszcze w coś?
W balladę o geju.
Mnóstwo rzeczy.
Ja w sumie pytanie zadałem bez sensu. Ja w balladę o Gejtonym nie grałem jeszcze. Cały czas czekam, aż będzie tańsza jakaś używka łącznie z poprzednim dodatkiem. Kupię ją z drugiej ręki, po prostu nie chcę.
Ja też się powiem ci, warto poczekać na wersję płytową, bo ja się czuję zrobiony w konia, bo się okazało, że na płycie są 3 dodatkowe stacje. Których nie można ściągnąć. Ale
też dowiedziałem się o tym po tym, jak już kupiłem i też niestety nie to się...
Tak. Póki jeszcze miałem ściągnięty jeden dodatek, The Lost and the Damned, to jeszcze mogę kalkulować, czy nie warto na przykład poczekać, czy potem za stówkę kupić epizody na jednej płycie. Ale jak już kupiłem drugi dodatek, a po 2 dniach się dowiedziałem, że są te radia...
No to już się nie opłaca za bardzo.
To już nie miało sensu. A sam dodatek to mam wrażenie, że jest bliższy tym starszym GTA w pokroju trzeciej części czy Vice City niż czwartej części i przygodą Nico Bellica.
Zgadza się. Jeżeli jeszcze coś mogę dorzucić, to, że Grand Theft Auto 4 się strasznie zestarzało.
Bardzo.
I mam nadzieję, że nie będą już robili następnych DLC, bo...
Tak, bo to już jest... O ile pamiętam jeszcze w The Lost and the Damned, jak grałem, to jeszcze było okej.
Okay. Więc ja miałem wrażenie, że tam były jakieś takie filtry, jakieś inne całkiem, jakieś takie...
Mam wrażenie, że miasto było szare, brudne.
Że takie... było szare, takie ciemne i dzięki temu nie było widać tej pikselostwy, którą widać teraz w tym Gatonie.
Natomiast tutaj dzięki temu, że tematyka jest taka trochę bardziej pogodna i trochę bardziej gay, to te w tym mieście jest znów częściej jasno, słonecznie i wtedy ono faktycznie wygląda gorzej. Także engine się zdecydowanie zestarzał.
Ale jeżeli chodzi o samą fabułę i ten dodatek, to chyba nie wyszło najgorzej, prawda?
Znaczy, dla mnie to jest problem z tego względu, że ja nigdy nie lubiłem latać śmigłowcami, a, a połowę tego dodatku się fruwa, spędza się w powietrzu.
Ja akurat bardzo to lubiłem w San Andreas, także chyba będę usatysfakcjonowany.
Chyba tak. A same wiem, no i jak to w GTA? Postacie są fajne,
dialogi.
Tak, dialogi są śmieszne, no i ten, jak się nazywa, ten Arab.
W każdym razie. Każdym razie ten Arab.
Tak, we're getting Arab money, to przecież jest rewelacyjna scena.
Nie no, to scenki, cutscenki ogólnie i fabuła to zawsze była silna strona.
Chociaż muszę powiedzieć, że pojawia się postać brata tego, Bruce'ego. Który mi się całkiem nie podoba. To jest taki bigger, better and more badass. Taki, wiesz, no Bruce jest tylko naspeedowany.
To może być jeszcze bardziej naspeedowany,
który ma ADHD.
Bruce, który ma ADHD. To mam wrażenie, że ta postać jest wrzucona tam tylko dlatego, że Bruce się podobał w postawce i jest pretekst, żeby znowu by się pojawił Bruce.
Także... Bardzo, bardzo fajna postać jest. Mi bardzo przypadło.
Tyle, ile go było w podstawce, to było dość, więc... Pojawiły się oczywiście nowe stacje telewizyjne, które są super, zwłaszcza ten animowany serial robiony na japońskie anime. Nie wiem, czy są inne anime. W każdym razie warto go obejrzeć. On chyba nawet jest na YouTubie. Nie pamiętam tytułu, ale można pewno znaleźć przez jakąś kombinację stacji telewizyjnych i nazwy Ballad of Gay Tony. W każdym razie warto to obejrzeć.
No to fajnie. Ja myślę, że na pewno Gaytony sobie sprawię za jakiś czas i chyba nie będę.
Byle nie za późno, bo jeszcze rok i nie będziesz mógł na to spojrzeć.
No tak. No, pewnie tak będzie. Pospieszę się w każdym razie. Myślę, że nie wiem, czy będzie przed Batmanem, czy po Batmanie.
Ale prawdą jest, że ja teraz spojrzałem w kalendarz premier i po tym, jak wyszedł Assassin's Creed, to
nic już nie ma.
Do stycznia nic nie ma, więc ja sobie wynotowałem zaległości z tego roku. Wyszło mi jakieś 20 pozycji na oko. Średnia ich cena teraz na Allegro to 45 zł, więc jeszcze...
To jest całkiem nieźle.
Tak,
jeszcze jedną grę, jeszcze ten The Saboteur ma wyjść, czyli Grand Theft Auto podczas II wojny światowej.
Jakoś kompletnie mnie nie ciągnie do tej gry, nie wiem. Tak, taki awers miałem od samego początku, kiedy się pojawiły. Trochę mnie na początku zaciekawiło, ale później nie bardzo.
Powiem ci, że ona mi nawet bardziej przypomina mafię niż
GTA. Albo mafię. Mhm. No nie wiem, strzelanie do faszystów mi się chyba nigdy nie znudzi, więc...
Ja ostatnio zaciągnąłem demko Wolfensteina, któregośmy już jakiś czas temu przerabiali i po prostu no, co oni zrobili z tej gry, to naprawdę wołało.
Ja, też zastałem to demo i to jest akurat taka gra, którą bym chętnie wypożyczył, ale żeby ją kupić, to chyba właśnie poczekam, aż trafi na moją listę ze średnią cen 45 zł.
Tu masz rację, to wtedy będzie można...
Bo ona ani źle nie wygląda, ani mechanicznie...
Nie, wygląda bardzo fajnie.
Nie ma złej, ona jest typowy Wolfenstein. No.
Mhm. No, tylko trochę za dużo było takich futurystycznych już na samym początku, tych takich... jakieś plazmy
dochodzą jakieś zwolnienia czasu, lewitacje, takie rzeczy.
Samo to strzelanie było fajnie, generalnie bardzo fajnie zrobione, ale jak już potem zaczęły się te takie science fiction bardziej rzeczy, to od razu mnie odepchnęło.
Później zaczyna się taki sandbox, który każe nam chodzić tam i z powrotem.
Mhm. No to już tak jak mówiliśmy kiedyś.
Zaczyna męczyć. No.
Zgadza się. No dobra.
Tak jest.
Graliście jeszcze, no Kubar grał we wszystko. Marcina, ty powiedz mi, grałeś w Borderlands?
Nie zaczynaj w ogóle tego tematu. Ja złożyłem moje zamówienie w Ultimate, która się nie wyrobiła i zabrakło. Ultima swoim starym zwyczajem nie zamierzała mnie poinformować o tym, że dla mnie zabrakło, licząc na to, że nie zauważę i wyślą mi wtedy, kiedy w końcu mieli.
Na święta, na przykład?
Tak, ale ja jestem przebiegły, a chyba jeszcze bardziej od tego, jak jestem przebiegły, to jestem niecierpliwy, więc dzień po tym, jak powinienem dostać, już dzwonię i się pytam, o co chodzi. Dostałem informację oczywiście, że nie ma. Zrezygnowałem z zakupu, wszedłem na Allegro. Wynalazłem taką aukcję, w której sprzedający pisał dużymi czerwonymi literami, już jest dostępna od ręki, ale zabezpieczyłem się podwójnie, bo zadzwoniłem do niego i się zapytałem, czy jest, potwierdził, że jest, a potem przez 14 dni mi jej nie przysłał. To po 14 dniach ja do niego znów zadzwoniłem, powiedziałem się, może smoknąć w pompkę i zrezygnowałem z tego zakupu i Borderlands trafił na moją listę i czeka, aż cena będzie średnią 45 zł.
Świetnie.
Hubert, także 3 tygodnie czekania i brak gry. A dzisiaj ją widziałem w Empiku za 239 zł.
Chyba. Wow.
Prawda?
Także... Cena dla masochistów.
Tak. Wow. Także Empik ją, jakby co, Empik ją zawsze ma na stanie ze względu na...
Wiesz, może ci sprzedawcy z Allegro też kupują w Empiku i zobaczyli, że taka droga, no i dlatego czekali 2 tygodnie.
Tak, a potem ten gość mnie jeszcze straszył jakimiś komentarzami, że on już będzie, on wystąpił oczywiście o zwrot prowizji za tą
akcję. A, no bo prowizja musiała być bardzo potężna.
Tak, bo nie doszło do skutku, to Allegro mnie zaczęło straszyć, że czemu ja nie wiązuję się z transakcją. Wystarczył jeden mail, że człowiek mi w ciągu 14 dni od dokonania zakupu nie wysłał nawet tego przedmiotu. Już nie mówię, że on do mnie nie dotarł, tylko on go nawet nie wysłał. To był koniec korespondencji. Allegro nie miało więcej zastrzeżeń do jakości tej transakcji.
No to dobra, to nie będziemy mówić o Borderlands, chyba że Kubar ma coś ciekawego do powiedzenia, bo ty chyba w multi dużo grałeś, co?
No, przeszliśmy wszystko w multi, no, w koopie. Jest to gra chyba tylko do koopa, ale z drugiej strony, jeżeli jest za dużo ludzi, to też się nie da grać.
Czyli jest taki chaos, tak? Wygląda... No okej.
Okay. Halo?
No, teraz cię słyszę dopiero.
Okej. Okay. Coś mówiłem, ale już nie chciałem się powtarzać.
No dobra.
No to nie, bo może byś coś zaspoilerował, a ja, ja ją kiedyś kupię. Tak?
No, ja też myślę, że kiedyś mógłbym się skusić na tą grę.
No, to będzie z kim ją przejść.
Jest to gra do koopa, ale dwoje, troje ludzi góra. Mhm. Czterech robi się chaos.
No to
brakuje amunicji.
To możemy się kiedyś z Marcinem ustawić i sobie sprawić za 45 zł. Dobra, to co, kończymy dzisiejszy podcast. Mamy już sporo minut na liczniku. Myślę, że wybaczycie nam troszeczkę gorszą jakość w pewnych momentach, ponieważ Skype naprawdę płatał nam dzisiaj niesamowite figle. Nagranie ciągnie się już chyba trzecią godzinę. No i to tyle. Do usłyszenia, miejmy nadzieję, cyklicznym kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.
Pa.
Pa, pa.
Halo.
To się wytnie.
Halo, halo.
Co się działo?
Jest.
Halo, halo.
Ja słyszę wszystkich.
Ja chciałem zgłosić, że ja Wojska znowu w ogóle nie słyszę.
Zapomniałem, przepraszam.
Jeden milion dolarów. Dobra, to możemy...
Nie,
możemy...
Tylko, ja w ogóle nie słyszę, co wy mówicie, więc to tak jest.
Aha.
Ale to nie patrz na to.
Okej. Okay. Okej. Okay.
Chyba będziesz musiał bez nas dwóch to nagrać.
To ja sobie sam nagram, spoko.
Ty, Michał, brzmisz u mnie dobrze, ale Wojtek brzmi faktycznie jak terrorysta.
No. Żądam $1 milion. Ja?
Super.
Okej, okay, dobra.